Witam, Fantasmagieria, podcastu o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 667. Ja nazywam się Damian Polchaka-Dachman i ze mną jest Juliusz Kończarski, jaka Jules, polska konika gier. Witaj, Juszu, jak się masz?
Dzień dobry, witam, już się mam dobrze. Jak ty się masz?
Pamiętam te piękne czasy, kiedy mieliśmy takie dłuższe przerwy, to zawsze mówiłem, że stęskniłem się strasznie za tym naszym nagrywaniem i faktycznie ten długi urlop sprawił, że bardzo, bardzo...
Długi tydzień cię nie było chyba.
No taki tydzień, ale od ostatniego odcinka, który nagraliśmy, to minęło ponad 2 tygodnie, nie? To
jakoś tak... Nie.
To był ten specjalny...
Naprawdę?
Diabelski odcinek.
Ale w międzyczasie coś tam wrzuciłeś, jakieś te komentarze takie. Mhm.
No tak, też nie próżnowałeś, Juliuszu. Otworzyłeś jakby... Nową serię zacząłeś stworzyć. Na razie pierwszy odcinek bardzo ciekawego cyklu na polskiej kronice gier, więc ja tutaj bardzo polecam, żeby właśnie na polską kronikę zaglądać. Nie, to jest,
nawet
nie będę zdradzał,
zapało.
Co to jest, bo to jest taka... To niech będzie niespodzianka. Jeśli ktoś nie widział, to niech to będzie... Nawet nie będę
Ale
zajawiał.
Musi wiedzieć, co ma zobaczyć.
według numeracji Juliusza to jest 48. odcinek polskiej kroniki gier. Ale,
tak, ale nie jest tak oznaczony na kanale.
Tak,
więc tak będzie na Spotify. Nie no, możemy powiedzieć, że historie Rastrem pisane, no kurczę.
No tak.
Taką fajną nazwę wysmażyłem.
No tak, takim pięknym, stylizowanym językiem Juliuszu tam tworzyłeś taki...
To dla ciebie z dedykacją powinien być ten odcinek. Klucz kart z Osaki to w zasadzie jak klucz kart to dotyczy twoich frustracji związanych ze Switchem. Wiesz.
No tak. Chociaż był taki moment, że i już myślałem, że będziemy sobie piątki przybijać, jeśli chodzi o te kluczkardy, ale szczerze mówiąc, to ja tak ostatnio się zastanawiałem i trzeba się pogodzić z tym, nie? Że nawet jak te konsole...
Duża zmiana.
Nie, znaczy, wiesz co, bo to jest, zawsze to idzie tak w parze, powiedzmy, ta zmiana, no nie? Czy jakby zmiana podejścia idzie z tym, że jednak tak sobie myślisz o tej wygodzie, która wynika z takiej cyfrowej dystrybucji. I akurat z kluczkardami, no nie, to jest ta kwestia, że tutaj dochodzi ten motyw, że możesz odsprzedać takiego kluczkarda. Mhm. I to jest ten taki element, który uważam, że jest dobry, a reszta, no to już, jak już jestem przyzwyczajony do tej cyfrowej dystrybucji na tyle, że właściwie... chodząc i przeglądając półki sklepowe z fizycznymi grami, jeśli nie widzę jakiejś takiej jasnej okazji, jakiejś promocji, albo na przykład nie kupuję w jakiejś używki, że się tak wyrażę, no to bardziej jednak kuszą mnie te promocje cyfrowe, nie?
Znaczy wiesz, ja z tymi kluczkardami to jedyny zarzut, może nie zarzut, ale no bo wydaje mi się, i to jest chyba zabieg tego całego konceptu, że tak powiem, to o to chodziło. Bo wydaje mi się, że wiesz, że efekt jest taki, że ja na przykład teraz jak sobie myślę, okej, dobra, kluczkarda mogę jeszcze sprzedać, nie? Mogę jeszcze odsprzedać, ale generalnie jakbym kupił coś na promocji, to wolałbym kupić za 100 grę na promocji i mieć ją już dla siebie i nie bawić się, wiesz, w wachlowanie tymi wszystkimi płytkami czy kartridżami czy cokolwiek, nie?
Znaczy wiesz, kluczkardy są takim wynalazkiem,
bardziej bym się bał, wiesz, o tą ich żywotność, nie? Taką żywotność, że wiesz, że faktycznie za 10 lat, no to mogą być już bezużyteczne. Ale nie wiem, w sumie nie wiemy, do czego to zmierza, nie?
Może 10 nie, ale już 20, tak, bo Nintendo ma
w
historii wygaszanie usług też za uszami. Bo oni mieli Virtual Console, świetną usługę i ta usługa przestała być wspierana, a to była naprawdę fajna rzecz, bo tam nie tylko były gry z Nintendo, ale tam były też emulatory, nie, tam chyba można było grać z komputerów 8-bitowych gry, ale bardziej właśnie to jest tak, że kluczkart to jest obniżka ceny tego fizycznego nośnika. Bo jednak te fizyczne, takie prawdziwe karty, kartridże, to tam jest, nie wiem, około 10-15 euro chyba wytworzenie tego, czy jakoś tak, nie wiem, jakieś takie koszty są dosyć znaczące i dlatego no, wielu wydawców się nie decyduje, żeby dokładać do tego, tylko po prostu robi te kluczkardy. Aczkolwiek powiem ci, że ta zmiana, która przyszła, ona chyba przyszła właśnie ze Switchem drugim, te wirtualne karty, że muszę przyznać, że bo ja wiem, że to po mnie nie widać, no nie, jako jestem numero uno fan Switcha, że ja mam kilka Switchy. Moje konto jest na kilku Switchach i to, że mogę żonglować wirtualnymi tymi kartami. One tak po prostu mają takie obrazy.
A to dotyczy też pierwszego Switcha?
No tak, tak, tak. I to fajnie działa. To fajnie działa, bo ja wtedy mam tą pewność, że jak po prostu mam jakąś grę, to nie muszę się zastanawiać, czy ta gra nie wiem, czy wykorzystałem limit aktywacji, czy w jednym.
No ale wiesz, ale to jest. A ja uważam, że to jest w dalszym ciągu. Jestem zaskoczony, że właśnie tak mówisz, bo ja w dalszym ciągu uważam, że to jest znowu jakieś rozwiązanie takie, które próbuję wymyślić koło na nowo. Bo no, tak, znaczy, tak. Z jednej strony zgadzam się z tym, bo pamiętam, jak swego czasu miałem dwa switche, jeden mój, jeden córki. Ona miała tego swojego lighta, takiego malutkiego. Znaczy, cały czas go ma. I wydaje mi się, że tam generalnie, żeby ona mogła grać w moje gry na moim koncie, to ja muszę wtedy, znaczy nie wydaje mi się, tak jest, to ja musiałem tą jej konsolę zrobić jako ta swoja konsola podstawowa. I wtedy, jak ja zrobię to jako swoja konsola podstawowa, czy ta główna dla mojego konta, to wtedy wszyscy użytkownicy na tej konsoli mogą sobie grać w to, co jest na niej zainstalowane. Ale jeżeli ja zaloguję się na swoje konto później na konsoli na przykład innej, nie wiem, jakiegoś swojego kolegi, to ja już swoje gry te cyfrowe, wydaje mi się, że mogę zagrać, ale nikt inny nie może zagrać. I tak to się musi jeszcze zweryfikować. I teraz... Kiedyś, 100 lat za
ja się nie wiem, znaczy,
Afroamerykaninami.
Wiesz, bo to było tak, że jak miałeś zaktywowaną jakąś grę, kupioną powiedzmy...
Ale poczekaj, chcę tylko co powiedzieć. A z drugiej strony masz takie rozwiązanie, jak na przykład, nie wiem, no nawet niech to będzie na tym Xboxie, na Game Passie. Masz tą chmurę rodzinną, czy tą family coś tam, te ustawienia rodzinne. Ja sobie dodaję konto, nie wiem, swoje, mojej żony, mojej córki mogę dodać do swojej rodziny i nieważne na jakim oni urządzeniu się logują, oni sobie mogą grać w naszą bibliotekę.
No tak, nie, no to...
Wiesz,
uważam,
jakby ja się nie muszę
Nintendo...
bawić w żadne jakieś wirtualne kluczkardy, które będą teraz do nich przelatywać wirtualne tak, i tak. Wiesz, i to będzie działać.
Nie, no to
że
to tak, no
łatwiej
to...
można by było to zrobić po prostu jakąś, nie wiem, podwójną, potrójną, popiątną weryfikacją, nie? Z drugiej strony też wiemy, że te familijne takie rzeczy są nadużywane, nie? Generalnie, umówmy się.
Oczywiście,
przez
że
wielu
tak. Wiesz, ja co chwilę słyszę, że no ktoś ma... dzieli konto i mają wspólne konto i tworzą taką, wiesz, nieformalną rodzinę.
Tak, tak.
I ja rozumiem, że to nie jest nic złego, nie? Wiesz, takie dzielenie się, ale jakby to jest
trochę
stworzone
jest
tego, żeby w domu na przykład mógłbyś się dzielić ze swoimi domownikami grami. To ma sens, nie? A kiedy
znaczy,
robisz
ja myślę,
taką...
że wbrew pozorom dobre rozwiązanie to jest właśnie, znaczy nie wiem, czemu my aż tak stajemy w obronie wydawców, ale dobre rozwiązanie to byłoby to o którym, które wprowadził jakiś czas temu Netflix, nie? Że jakby możesz sobie dodawać ludzi, tylko po prostu za każdego jakaś tam symboliczna, nie wiem, 10 tak. zł chyba tam jest opłata, nie? Czy ja nie wiem, jak to jest teraz zrobione, tak? Czy tam się za dodatkowe po prostu za każde... Tak, chyba 10 zł jest, bo pamiętam, jakbym chciał w dwóch miejscówkach, nie? Bo ja czasem, wiesz, korzystam z tego Netflixa gdzieś na jakichś rozjazdach rodzinnych i wtedy też bym sobie jakiś film chciał obejrzeć i nie współdzielę żadnego tego konta, nie?
Ale nie musisz tego wtedy robić. Wtedy tam jakaś jest taka opcja,
nie,
że
no wtedy mogę się uwierzytelnić. Wtedy mogę się jakby ponownie uwierzytelnić, czyli muszę ponownie przejść ten proces logowania z tam zaznaczaniem tych wszystkich rzeczy, żeby była pewność, że to faktycznie robię ja, a nie ktoś, kto po prostu się na moje konto zalogował. Tylko, ale gdybym chciał na stałe, wiesz, zrobić takie rozwiązanie, no to wtedy muszę tam dopłacić, nie? I wiesz.
No tak, ale to się zmieniało po latach, nie? Oni po prostu doszli do wniosku, że wizerunkowo aż tak dużo nie stracą, kiedy oni po prostu przytną to dzielenie kont, bo to dzielenie kont było nagminne, tam wiesz, tam mogło mieć 10 osób, no nie korzystać z jednego konta, nie? No bo
nie no,
zakładając,
punktu...
że nikt naraz, powiem, masz ten najwyższy abonament, to no powiedzmy, że zakładasz, że akurat w danym momencie 4 osoby nie oglądają w tym, albo maksymalnie 4 osoby mogą oglądać w danym momencie, więc to ci się opłaca, nie? I tak, ale tak żeby jeszcze zejść z Nintendo na chwilkę. to wiesz, no, to urlopowałem, byłem znowu w moim... ja lubię to miasto, ale nie będę...
Ciągle tam jeździsz.
Będę opowiadał.
Piąty raz, wiesz, ja tak się spodziewałem, że znowu będzie 10. raz wujek Damian opowiada, jak był w Wiedniu.
Tak, ale wiesz, bo to miało być... THQ, ja powinienem od tego zacząć, bo żeśmy... Tak, mieliśmy od tego zacząć, że gadamy, wiesz, blog podróżniczy, że podcast o grach powinien się zacząć od bloga podróżniczego, ale że zaczęliśmy od jednak takich bardziej konkretnych rzeczy, no więc ten blog podróżniczy skrócę. No. I powiem tylko tyle, że już jest taka, że już widziałem pierwsze plakaty Gothic Remake. Premiera chyba jest zapowiedziana na początek czerwca.
Ale na tych plakatach nic nie ma.
Nie ma, nie ma. To jest stary plakat, tylko jest napis Remake. W tym sklepiku, bo to jest taki butik THQ Nordic, już są takie, przynajmniej jedna taka duża figura, wręcz no, takich jeden do jednego wojownika właśnie z Gothica, więc to się zapowiada ciekawie, no nie pod tym względem, aczkolwiek nie wiem, co będzie z tą grą, no nie, więc jakby tutaj tyle, jeśli chodzi o tą kwestię. Chciałem się pochwalić, że kupiłem bardzo tanio tą kolekcjonerkę. No tobie to mówiłem już na żywo, tak osobno, nie? Ale Guild 3 z mini taką figurką, z kartami i tak dalej za 10 euro, to był dobry interes. Tam w ogóle były jeszcze chyba Spellforce, chyba któraś tam część, nie? Czy nie, trójka z figurką, też za jakieś tam śmieszne pieniądze jak na kolekcjonerkę, Desperados 3 z jakimś pozytywką nakręcaną i jakimiś innymi plastikowymi bajerami.
I też za grosze.
Ale
na płycie, rozumiem, ten Desperados 3.
Znaczy, no tam pewnie kod do Steama dostajesz, nie? Bo tam ten Guild 3, okay. Jak patrzyłem, no to kosztuje chyba za 30 euro, nie? W sklepie, na przykład na Steamie. No, jak trafisz na promocję, to taniej oczywiście. No i odpaliłem tego glitch, no żeby nie było, że kupiłem grę i nie pamięci, że nie będzie recenzji w tym odcinku Guild 3, bo po chyba godzinie takiego, wiesz, robienia wszystko krok po kroku, to co mi robił tutorial, to uznałem, że to jest ciekawa gra, trochę taki Sims kupiecki właśnie w średniowieczu, ale mnie to strasznie wynudziło. Aczkolwiek no, to było śmieszne, że częścią jakby gry jest to, że oprócz tego, że tworzysz jakieś tam manufaktury, budujesz jakieś małe budyneczki, gdzie się tam coś tworzy, zatrudniasz pracowników, nie, rozwijasz się, no to też tworzysz tą linię to pokolenia, więc częścią gry jest to, że musisz po prostu kogoś poznać, jakąś kobietę, wręczyć jej kwiaty, czułe słówka prawić i później zaciągnąć ją do ołtarza, a po ołtarzu skonsumować to, żeby tworzyć kolejnych tych. No i to było tak dosyć zabawne. I może kiedyś jeszcze wrócę do tego, tylko po prostu nie mogę tego grać w tę grę wieczorem, kiedy jestem zmęczony. Aczkolwiek no, koncepcja ciekawa. Nie? No. Tam sobie jeszcze kupiłem, a to wrzucałem zdjęcie na grupę Fury z Darksiders, figurkę też w lepszej cenie niż powiedzmy w sklepie, więc jakby wypad był fajny, ale no nie będzie to blok podróżniczy, no bo jednak tyle się wydarzyło przez ostatni tydzień, że ja właściwie pomyślałem, że kiedy my zaczniemy już nagrywać, to właściwie już to zostanie tak skomentowane do bólu, tak wiele rzeczy już jakby spekulacji na temat tego, co się wydarzyło. I to nie tylko z jedną firmą związane, że może być po prostu za późno, jakbyśmy jeszcze przyciągnęli to, więc...
Dlaczego? Co?
No ale to być może mamy jakby też, możemy to spojrzeć troszeczkę z innej perspektywy, jakby ochłonąć. I pierwsza rzecz, to jestem ciekawy twojej opinii na temat zamknięcia studia Bluepoint, tego odpowiedzialnego za remake'i i no, czy ciebie to zdziwiło, że Sony podjęło taki krok, że na przykład nie zdecydowało się, nie wiem, zlecić Bluepointowi, żeby jeszcze tam jakąś inną grę tak dobrze zremasterował, zremake'ował, jak na przykład zrobiło to z Demon's Souls, czy na przykład, nie wiem, Shadow of the Colossus? Czy uważasz, że to jest taka kolej rzeczy tego, co się dzieje?
No ale nie wiem, wiesz, a jakie są powody tego zamknięcia swoją drogą? Co tam, wiesz, growth?
No, jako człowiek, który z korporacjami, no, ile już lat pracujesz w korporacji?
Nie wiem, na pewno mniej niż ty.
No nie, więcej chyba.
Myślę,
więcej.
Że mniej.
Więcej,
nie,
więcej niż 15 lat pracujesz dla korporacji?
Nie, co ty.
Tak? Okej, okay. No to może faktycznie, ja już jestem ten, ale ostatnio właśnie zauważyłem, że growth to się mówi tak wewnętrznie, że to jest na co się stawia i się obcina, redukuje koszty i tak dalej, żeby to jakby wszystko inne rosło. A drugie to jest taki slogan reklamowy, który ma przyciągać inwestorów, pokazywać, że się rozwijamy, że maksymalizujemy, optymalizujemy produkcję. No to jest to AI w każdej postaci, nie? I AI, które my widzimy, to jest związane z tym generatywnym AI, to są te wszystkie obrazki, animacje i tak dalej, ale to AI przemysłowe takie specjalistyczne, to jest zupełnie coś innego. To jest coś, czego się nie da zatrzymać i nie wiem, no akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o Bluepoint, mi się wydaje, że to jest jakaś taka redukcja kosztów, nie? Że Sony doszło do wniosku, że
może już nie będzie robiło Sony tyle tych remake'ów.
Tak. I szkoda trochę, bo ja akurat, szczerze mówiąc, to uważam, że Demon's Souls, ten remake, jest świetną grą. W tym sensie, że wygląda kapitalnie, no jest klimat tej oryginalnej gry utrzymany, więc no nie wiem, no ja wszyscy liczyli na to, że może w którymś momencie uda się przekonać Sony, czy tam nie wiem, żeby zrobiło Bloodborne'a, nie, ale no niestety, nie. To jest coś, co no, czy coś się już nie wydarzy, nie? Ale rozumiem, że w takim razie, jak nie chcesz tego komentować, to możemy przejść jednak do tego potężniejszego uderzenia.
Ale to, wiesz, tak sobie na szybko teraz tutaj przejrzałem. A czy to nie jest tak, że oni tam mieli jakieś robić gry usługi i generalnie, zdaje się, God of War miał być robiony jako live service i fakt, że się, wiesz, wysypali z tym Concordem i z innymi prawdopodobnie grami, które pewnie zaraz maraton będzie następny, no to trochę zmieniają strategię.
Znaczy, tak, znaczy było tak, że rok temu, ale to było rok temu, Sony potwierdziło, że była gra live service, nad którą Bluepoint pracował, ale ją anulowali tą produkcję. I ja nie wiem, co się mogło dziać.
No, kilka lat. No, kiedy Concord wyszedł? Rok temu? Dwa lata temu?
No, Concord wyszedł, ale nie, no, Concord, no, szczerze mówiąc, nie, mi się wydaje, że Concord to wyszedł w tamtym roku. Nie, czekaj.
Może i tak. Ja bym powiedział,
nie, dobrze, nie, 2000, dobrze, jak ten czas leci, 2024. No. Ja pierdykam.
No.
Ładnie. No, ja myślałem, wiesz, że to jest jakaś kwestia tego ostatniego roku. Co jest ciekawe w ogóle, jeśli chodzi o Concord, to jest dla mnie niesamowite, że ktoś nakręca ludzi, żeby kupowali Concorda na płytce. Jak tej gry chyba się w ogóle nie da odpalić. Nie? Ona nie ma żadnego trybu offline. Nie,
nie da się odpalić. Ale dlaczego nakręca? Że co, że teraz ktoś... Nie, to ludzie to kolekcjonersko kupują, jako taki biały kruk, że wiesz, że gra, której nie było.
Ale wiesz co,
nie?
No to tak, no to wiesz, to puste pudełko możesz kupić, albo wydrukować sobie okładkę. Wiesz,
to, no nie, no, ale to jest kolekcjonerska sytuacja. No ja, ale wiesz. Znaczy, no nie wiem, mi się wydaje, że ty jako kolekcjoner to powinieneś to doskonale
Ale rozumieć. Nie, u mnie właśnie, żeby coś było w kolekcji, musi być użyteczne.
No ja rozumiem, ale wyobraź sobie, że masz pudełko za 20 lat gry, która wyszła na 5 minut, znikła, nic o niej nie ma i jedyny ślad, bo została wykasowana zewsząd, skąd się da, jedyny ślad po niej to jest po prostu płytka z grą, której już się nie da uruchomić.
Jakby dało się to jakoś tak, jakiś reverse engineering, ładnie to powiedziałem,
no,
zrobić,
może,
żeby
tak.
Dało się uruchomić tę grę.
AI.
Tak, jak to zrobili z tym The Crew pierwszym, że gdzieś tam namieszasz, tam pozmieniasz coś w DNS-ach, łączysz się z jakimś serwerem, na którym jeszcze w The Crew można grać i voilà, nie? No. Chociaż,
no może,
wiesz, to jest ciekawe,
wiesz, to nie wiadomo.
Wiesz, to jest ciekawy przykład Concorda akurat, bo mamy teraz tytuł, który jest ogłoszony Concordem 2. Tak? Chyba tak mi się wydaje, że Highgard jest, jest... Tak. I to jest zabawne, bo ja o Highgardzie trochę mówiłem w poprzednim odcinku, czy jakoś tak też prywatnie, ale ja sobie czasami odpalam tego Highgarda. I na początku nie podobało mi się, no bo wiesz, jak to jest, Juliuszu. Jak dostajesz cały czas w tyłek, przegrywasz, nie masz tej frajdy, wszystko tam jakoś długo trwa,
bo to nie jest gry,
bo tam są te fazy
wydaje.
Takie. Tak, to ja się odbiłem, ale teraz oni tam podkręcili parę rzeczy, skrócili te takie fazy przygotowawcze. Dominujący jest ten tryb 5-5, więc jest więcej graczy, więc te walki są takie mięsistsze, jest więcej takiego, znaczy nadal mapy są dosyć duże, nie? Ale jednak no jest, gra jest tak skonstruowana, że są te takie punkty zapalne, gdzie coś się dzieje, tak? Że ta gra się tam koncentruje. I w tym momencie ja już trochę się ograłem i muszę przyznać, że tak wskoczyć, nawet przy tych strasznie niskiej liczbie aktywnych graczy, nie? Nadal możesz wejść do gry i nie czekasz jakby długo na sesję. A sama gra trwa, nie wiem, tam przynajmniej 15 minut, może nawet dłużej, nie? Ciężko mi powiedzieć, bo nigdy tak nie zwracam za bardzo na uwagę na te zegary, ale ja mam frajdę, no. Podoba mi się, to strzelanie jest świetne.
Ja to odpaliłem, nie wyszedłem poza ten taki samouczek, tam doszedłem dość do takiego momentu, gdzie tam się na taki statek powietrzny wsiada.
Ta.
I mówiąc szczerze, nie wiem, tam
no właśnie to jest
z jakimś
ta
gościem,
część.
Ten gość nie gadał w ogóle, nie było słuchać żadnych tekstów, ale niby ruszał ustami. Ten taki,
nie,
taki
bo to budka. Jest, to był akurat bug związany z tym, że masz konsolę po polsku, a oni nie mają polskiej wersji językowej.
Nie, ja grałem na Steamie. Ja grałem na PC.
No, czy na Steamie to tak było? Gdzieś tam słyszałem,
mam polskiego peceta po prostu.
Tak, no właśnie, no polski pecet, no to już sobie odpowiedziałeś, że taki jest problem. Ale to jest właśnie to, co mi tam najmniej odpowiadało, bo tam masz ten element taki, że tam kopiesz takie kryształy, które są jakby walutą w grze, ale też jakieś otwierasz skrzynię. I cała ta wcześniejsza faza, ona mnie nudziła, nie? Ja chciałem od razu do mięsa i oni to skrócili i teraz jest naprawdę fajnie, że to trwa mnie minutę czy coś. Nie wiem, ja dokładnie nie pamiętam, żeby tak ci powiedzieć dosłownie ile, ale to jest kwestia kilku minut i jesteś już w akcji, jest okej. Okay. Więc liczę, że to nie będzie
nie będę w to grał.
Concord 2, że oni tego nie anulują, że to się uda jakoś uratować, szczególnie, że tam wyszły jakieś takie informacje, że podobno Tencent wyłożył na to pieniądze, więc to nie jest tak, że ktoś, kogo nie stać na jakby utrzymanie tego i na próbę jakby no nie wiem, jakiejś ewolucji tego, nie, tam poprawiania i tweakowania. No. A już niedługo przecież maraton wychodzi od Bungie.
No.
I to też bardzo ciekawie wygląda i nie powiem, kusi, aczkolwiek dla mnie tą zaporą jest ta cena, nie? Bo to chyba będzie kosztowało. Znaczy będzie po pierwsze kosztowało, a po drugie nie wiem,
dlaczego cena? Tam była cena na poziomie 150 plus minus złotych, nie wiem ile dokładnie.
No tak. No taki centuś jestem, nie?
To 150 zł to ja wiem, czy to jest jakaś zaporowa cena.
Znaczy, jeśli tam faktycznie będzie wiele trybów rozgrywki. Ja w ogóle lubiłem multi w Destiny, nie wiesz, to było jakby więcej czasu chyba spędziłem.
Destiny to było tylko multi w zasadzie, nie?
Znaczy, nie, no tam było, znaczy tam były oczywiście tam co-op i takie, ale chodzi mi o to, że takie kompetytywne multi, nie? Mhm. Że człowiek, który wychowałem się, wiesz, już na Halo. Więc jakoś tak naturalnie mnie ciągnie do kolejnej gry Bungie, nie? Bo oni to potrafią robić, wiesz, te strzelanki, więc to strzelanie. Więc co by nie mówić, kusi, nie? A ciebie też kusi, nie rozumiem, że maraton, tak? Naturalnie.
No ja chyba kupię na premierę, tylko jeszcze nie wiem, czy na PC-ta, czy na PlayStation.
No tak. No to tak, w każdym razie, Drogi Juszu, no chyba największym takim wydarzeniem ostatniego tygodnia, to chyba był ostatni piątek, no to jest, nie wiem, czy można powiedzieć to trzęsieniem ziemi w Xboxie, no nie, ale kiedy Phil Spencer odchodzi na emeryturę, Sarah Bond odchodzi, po prostu zostaje zwolniona, nie wiem, nie, żegna się z Microsoftem, żegna się z Xboxem i na ich miejsce pojawia się osoba, która z grami ma bardzo mało wspólnego, czyli Asha Sharma, no to takie, można zadać sobie pytanie, teraz naprawdę, quo vadis branżo, quo vadis właściwie Xboxie, nie, Microsoftie. I ja już swoje zdanie wyraziłem, ale drogi już, no ja jestem ciekawy tak na gorąco twojego zdania, jak dowiedziałeś się. Nie wiem, co robiłeś, gdzie byłeś w tym momencie, kiedy przeczytałeś tę wiadomość, to mnie interesuje i później twoja pierwsza reakcja.
Znaczy wiesz, no to mój kumpel mi napisał, chyba wiesz, że taką buźkę smutną. Czy coś takiego. Musiałbym sprawdzić teraz dokładnie. Tak. Że tam coś smutno, że...
No, znany,
ja nie wiedziałem co i sprawdziłem, wiesz, tam w tego i później mi się... Bo ja nie śledzę w ogóle tych newsów, wiesz, tak na bieżąco staram się nie zwracać na to uwagi, ale... No ale wiesz co, nie wiem za bardzo, no co mam ci powiedzieć? No przecież jakby to nie jest tak, że Phil Spencer to był jakiś, nie wiem, święty z Bostonu, który łaził tutaj, wiesz, po wodzie i zamieniał wodę w wino. Tylko jakby realizował strategię, długofalową strategię Microsoftu i jakby wiesz, która już była zaplanowana dawno, dawno temu. Mm-hmm. Więc, no to... więc jakby dla mnie to, szczerze powiedziawszy, mnie to zupełnie nie... Znaczy ja mam jakieś tam oczywiście, chętnie podyskutuję z tobą, ale jakby jeżeli mnie pytasz personalnie o moje jakieś odczucia... Kompletnie zerowe, bo mnie to kompletnie nie interesuje. Jakby kompletnie mnie nie obchodzi przyszłość Xboxa, mówiąc zupełnie szczerze. Jakby wydaje mi się, że przyszłość Xboxa... Ja w momencie, kiedy przesiadłem się po 6 miesiącach tej generacji na PlayStation 5, ani razu... No okej, dobra, wracałem w międzyczasie do Xboxa, nie? Kilka razy, ale to zawsze już niestety to były tylko przelotne znajomości.
To jest bardzo w ogóle ciekawe... To zanim przejdziemy do komentowania tego, teraz zauważyłem jedną rzecz, bo chciałem sobie jako pomoc naukową otworzyć encyklopedię Brytanikę zwaną Wikipedią, no nie? Mieć tą Aszę Szarmę wypisaną. I okazuje się, że zniknął artykuł, jeszcze pamiętam kilka dni temu był, teraz go nie ma. Oczywiście on jest gdzieś w draftach, w jakiejś tam wersji i prawdopodobnie on może być zmieniany. Nie wiem, co dokładnie się z nim dzieje, ale generalnie jest cała ta sytuacja w ogóle bardzo ciekawa. To już teraz wracamy do samej...
Znaczy ja to znalazłem... Słuchaj, no to bo ty jesteś taki stary dziad, więc się używasz Wikipedii. Ja po prostu podpytałem szybko AI, żeby mi podsunęło tutaj, co mam powiedzieć.
Tak.
I w 24-26 na przykład ona zajmowała się Core AI w Microsoftie. President of Core AI tak. Product. Była tam kluczową osobą odpowiedzialną za nadzorowanie technologii sztucznej inteligencji, w tym Azure AI Studio, narzędzi do platformy Copilot czy Azure Machine Learning.
Mm-hmm, mm-hmm. A wcześniej pracowała w Instacart, była
Instacart, tak.
I ona była odpowiedzialna za no, jakby no, sukces Instacart, tak to gdzieś doczytałem. Więc jakby to nie jest osoba, która. To jest młoda dziewczyna.
U Zuckerberga
mogę tak
była.
Powiedzieć. Tak, była u Zuckerberga.
Tylko tak wiesz, to są takie etaty 4 lata, 3 lata, 2 lata.
No to znaczy o tym, że po prostu ona bardzo szybko się pnie.
Nie, kukaj, to znaczy nie... moim zdaniem, ale moim zdaniem to znaczy, że ona po prostu przychodzi z jakimś konkretnym zadaniem i zobaczymy, jakie to będzie konkretne zadanie, że te wszystkie gry od Microsoftu będą robione przez AI.
Tak.
I wiesz. To,
znaczy ona napisała, bo ona zaczęła się pojawiać w ogóle jako ona na X-ie i pisać komentarze i jakby takie bardzo, bardzo nie prezesowskie, wiesz, nie jakby powiedziała, że ona chce po prostu zrozumieć, co czują gracze, że jej celem jest jakby przywrócenie jakby świetności marki Xboxa, to co było najważniejsze, te core value, jak to się ładnie z angielskiego mówi, że te stare tytuły, które były dla nich ważne dla Xboxa, że one nadal będą ważne. Ktoś tam nawet zakłada, że w 2027 jednak będziemy mieć nowego Xboxa. Więc jest dużo takich
Jakiś list napisała
różnych...
do graczy chyba, nie? Gdzieś tam ogłosiła.
No,
stanowcze jest... nie dla zalewu AI w grach. Wizja rozwoju Xboxa. Powrót Xboxa z mocnym naciskiem na docenienie konsoli i wieloletnich fanów. Mm-hmm. Ujawniła gamer, tak stary. Możemy ją dodać do znajomych na Game Passie.
Tak. Ale już od razu zapowiedziała, że ona po prostu wcześniej korzystała, tak jak niektórzy korzystają z Netflixa, jakby gamer taka miała wspólnego, ale też masz swojego, no bo wiadomo, że musi teraz budować jakby swoją reputację jako graczka, aczkolwiek ona będzie, tak powiedziałeś, ona jest zadaniowcem. Ona będzie robić konkretną rzecz.
Wiesz, to są takie moje pomysły tylko.
No tak, ale nie, mi się wydaje, że instynkt tutaj się
zaraz
nie zawozi.
Zaraz ja ją wygooglam na Game Passie.
Dodaję do znajomych i na LinkedIn i będziesz wiedział, co się tam dzieje u niej. Ale kwestia jest taka, że
Ja nie śledzę tego, wiesz.
Tak, że ona zastąpiła Phila Spencera, który był, to już też powtarzam rzeczy, które już teraz chyba przez ostatnie kilka dni były powtarzane 1000 razy, że Phil Spencer to jest w ogóle człowiek Microsoft Xbox, bo on tam w tym Microsoftie spędził 38 lat, zaczynał od chyba od jakiejś, nie wiem dokładnie co robił, jeśli chodzi o, bo, ale był praktykantem i on się wspinał w tej drabince, aż w końcu no, doszedł do bardzo wysokiej pozycji. Aczkolwiek no, gdzieś ta zmiana strategii i chyba brak takiej stanowczości w tym wszystkim, albo może nawet za duża stanowczość, doprowadziła do tego, że marka Xbox po prostu podupadła. I nawet gdzieś czytałem, że a to też kwestia no, osoby Sary Bond, że ona była odpowiedzialna za tę kampanię, że wszystko jest Xboxem, nie? I to faktycznie odbiło się w ten
znaczy,
sposób,
wiesz, ja mam
że my
taki dylemat.
Naprawdę doszliśmy do wniosku, że nie opłaca się kupować Xboxa, a jednocześnie dodając do tego strategię podwyższania ceny konsoli od tej ceny sprzed 5 lat do ceny teraz o $150, euro, czy tam nie wiem, 600 zł, nie wiem ile to w Polsce wyszło, no to sprawiło, że Xbox jako marka został całkowicie rozmyty, aczkolwiek udało im się dobrze rozwinąć Game Passa i ten Game Pass jest bardzo dobry, ale kiedy naprawdę mieli dobrą reputację, jeśli chodzi o Game Passa, oni postanowili tą reputację troszeczkę zgnieść tym podniesieniem cen. Aczkolwiek nie każdy odczuł to podniesienie ceny, bo jeśli jesteś płacącym abonentem, to tak, to pewnie tego jeszcze nie odczułeś, ale już nowi użytkownicy jak najbardziej. I ja rozumiem, że ona przyszła, żeby prawdopodobnie coś nowego wprowadzić, coś podukładać. Ten Liz, o którym ty mówiłeś, że ona tam zero tolerancji do niej, jeśli chodzi o wykorzystanie AI, mi się wydaje, że ona użyła bad AI. Ja się śmieję, że okej, to bad AI jest złe, ale good AI jest dobre.
I... Nie wiem, mi się wydaje, że wiesz, że to jest szersza, długofalowa strategia i Phil Spencer to jest człowiek, który tą strategię od 2014 roku w ten czy inny sposób realizował, bo jak sobie spojrzysz na Phila Spencera, na jego wspaniałe, bo ja pamiętam, że gracze go uwielbiali, ale to jest na zasadzie, ludzie go lubili, bo był taki fajny, miał dobry kontakt, ale wszystkie te skandaliczne rzeczy, które doprowadziły do upadku Xboxa, zadziały się między innymi za Phila Spencera właśnie. To za jego, wiesz, kadencji rozpoczęło się wstawianie gier day one do Game Passa. To za jego kadencji, stary, wprowadzono te wszystkie zajebiste hasła, wszystko jest Xboxem. To za jego kadencji, stary, masz... co chcę powiedzieć? Masz wieloplatformowość przede wszystkim, nie? Czyli jakby...
No tak, czyli brak ekskluzywności.
Kres ekskluzywności. Ja wiem, że dzisiaj już takiej ekskluzywności z wyłączeniem może Nintendo. Nintendo to jest jedyna firma, która jeszcze wydaje swoje gry w formie ekskluzywnej i podejrzewam, że w tej generacji i od wielu, wielu lat jest firmą, która wydała najwięcej ekskluzywów. Przy całym tak. Twojej antypatii. Jak sobie prześledzisz premiery wydawanych gier, to w ciągu roku wychodzi przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście ekskluzywów na Nintendo Switch, które nie wychodzą nigdzie indziej.
I najlepsze, że one nie robią to takim naprawdę niskim nakładem finansowym, jeśli chodzi o production value tych
gier. Tak, ale
nie?
Ty to wszystko sprowadzasz do tego production value, a mi się wydaje, że to nie to decyduje o tym, czy gra jest dobra. To nie to decyduje o tym, czy ty wpompujesz w nią 100 milionów dolarów, czy wpompujesz w nią 10 milionów, czy wpompujesz w nią 30, nie? Tylko, bo z drugiej strony, jak sobie powiesz, to w świecie Nintendo, co jest niskim kosztem? Czy na przykład Clair Obscur to jest już wysokobudżetowa gra w świecie Nintendo, czy to jest niski koszt w świecie Nintendo, wiesz? I teraz wydaje mi się, że generalnie to jakby Phil Spencer to jest taki miły pan, który się uśmiechał, zakładał skórzaną kurtkę, bejsbolówkę, skórzaną kurtkę albo coś innego, wiesz, chodził w czapeczce, zakładał koszulkę z napisem Heretic czy tam Hexen i wiesz, i było fajnie, nie? I było fajnie, ale jakby cały czas spadaliśmy z tego 11. piętra na samo dno, nie? Ale jest spoko, jest super,
tak,
jest
tak,
ekstra.
Tak.
Wiesz, no. Jest ekstra, nie? Jest ekstra. I najpierw nie było... Zobacz, ostatnio gadałem też ze znajomym i mówi, wiesz, ale to Phil Spencer wprowadził teraz ten quality assurance i tak dalej. No dobrze, ale załamanie quality assurance za kogo się zadziało? Za Phila Spencera, bo takie gry jak ten Red Vampire, nie wiem jak się ta gra... Redfall, ta gra o wampirach. No to się wydarzyło za Phila Spencera, stary, no. Phil Spencer po prostu, rozumiesz, chcąc, nie chcąc, jest twarzą, paradoksalnie, tej całej strategii. Jak sobie prześledzisz w ogóle historię Xboxa od 2014 roku tak naprawdę, od tych wszystkich durnych pomysłów z tą przystawką, to później Xbox dość konsekwentnie idzie w stronę cyfrowej dystrybucji, idzie w stronę Netflixa growego. Ja nie wiem, czy będzie nowy Xbox, wiesz, czy będzie nowa konsola Xbox. Ona nawet, jeżeli będzie, to już tam czytałem, że ona będzie w ogóle w innym wymiarze. To znaczy, wiesz, prawdopodobnie to będzie na takiej zasadzie, że będziesz miał, po prostu naklejkę PC-ta. Xbox, nie? Tak jak dzisiaj, którą sobie możesz dokleić, nie? I będzie wielu producentów, nie?
No to jest najgorsze.
Tak, że ona będzie PC-tem, tego. Oczywiście, że ona będzie jakimś tam PC-tem. Tylko wtedy, wiesz, no to jakby... Ja rozumiem, że w tej chwili, że te konsole pójdą troszeczkę, może pójdą w tą stronę, że wiesz, dzisiaj, jak patrzysz na świat pecetowy, to on staje się już coraz bardziej zaporowy, nie? Dla przeciętnego użytkownika. Bo żeby dzisiaj sobie kupić w miarę dobry komputer, to na dzień dobry, powiedzmy, okej, jeszcze sprzed ery, że tak powiem, sprzed ery tych cen z pamięcią, nie? Tej afery z pamięciami, no to żeby kupić dobry komputer, no to 1000 euro to ci nie wystarczy, stary. 1000 euro to jest jakby taka naprawdę bardzo podstawowa maszyna, która w gruncie rzeczy i tak wszystko musi upskalować, nie? No niby tak jak konsole, ale z drugiej strony konsole są jeszcze tańsze jednak mimo wszystko, nie? PlayStation 5, a propos ceny w ogóle, dobra, za dużo skaczę po tematach, ale jeszcze kończąc tą myśl tutaj o tych, więc to granie
spoko,
na PC-cie...
ja spróbuję się później odnieść do kilku rzeczy,
no,
ale
spróbuj się. No to ja zatrzymam się teraz, nie? W tym, jak...
Znaczy nie, bo ja chciałem o tym z Philu Spencerze, że faktycznie, jak sobie pomyślimy, to on przejął chyba po Matrixu Xboxa One i on wprowadził pewne decyzje, które jakby przywróciły jakby ten kierunek Xboxa, że gry są najważniejsze. Nie TV, nie Kinect, który...
No tak,
który
ale tak to wiesz, to po prostu był ten wizerunkowy, że tak powiem, wizerunkowa wpadka Xboxa z zamienieniem Xboxa w domowe centrum sterowania światem, wiesz, z kanałami telewizyjnymi, z, tak jak mówisz, TV i tak dalej. Do tego jeszcze przecież oni przed premierą Xboxa One wpadli na genialny pomysł, żeby nie było odsprzedawania gier i tak dalej, wiesz, że to wszystko miało być poprzypisywane. Także oni sobie strzelali po prostu w stopę. No i generalnie wiedzieli, że akurat padło na Phila Spencera. Ale moim zdaniem to nie jest tak, że w Xboxie była jakaś, że tak powiem, jak to się mówi, jakiś casting. Dobra, no to słuchajcie panowie, to okej, no to kto nas z tego gówna wyciągnie, nie? I teraz każdy przedstawia swoją wizję, tylko oni mieli wizję, oni po prostu wywalili gościa, wsadzili innego i ten inny gość tą wizję realizował. No. Tak. Ja nie wierzę, stary, że w takie firmy dają, że te osoby, ja też nie wierzę, że ta miła pani, która dzisiaj zostaje szefową Xboxa, że ona ma jakąś, ona ma coś do gadania. Nie, ona jest tylko
twarzą. My tu gadu, a właśnie w Redmond została, nawet wideo jest z tego, oficjalnie przekazana pałeczka z Phil Spencer, przemowę do wszystkich tam pracowników, wygłosił i zaraz tutaj weszła na podium właśnie Asha Sharma i pewnie też przedstawiła kilka słów o tym, jak to nadal będzie chciała, żeby ten Xbox był górą. Ale wiesz, co jest ciekawe, bo tak sobie pomyślałem, że skoro to było te 12 lat rządu Spencera, to były te wszystkie największe przejęcia, no nie? Wykupienia
chyba
za jego czasów właśnie ZeniMax Media zostało przyjęte, czyli Bethesda i takie marki jak Elder Scrolls, Fallout, Doom, no oczywiście.
No tak, ale, do czego to doprowadziło? Czy którekolwiek z tych przejęć doprowadziło do tego, że gry Bethesdy przestały wychodzić na PlayStation? No nie, jedyna gra, która wciąż nie wyszła z Bethesdy, to jest Starfield. To jest jedyna gra, ale prawdopodobnie wyjdzie lada moment.
Znaczy mówią, że może nie wyjdzie, ale dlatego, że reputacyjnie im to nie leży.
Bo to będzie decyzja artystyczna.
Tak, ale oni wydali Obliviona remaster, teraz wydają tego Anniversary Edition.
I wszystko wychodzi 4. Na PlayStation, na wszystko, na
tak,
coś,
tak,
na coś
tak.
Się da.
Nawet na Switcha wychodzi, nie? No. Ale co jest ciekawe, bo mówię, że wszystko jest ciekawe, no ale chodzi mi o to, że tak jakby stopniuje.
Ale jeszcze jedną
wszystkie...
rzecz, słuchaj, i wbrew pozorom, Phil Spencer dla mnie jest w dalszym ciągu jednym z największych cwaniaczków i plaplaczy tej całej branży gier, no bo jak sobie przypomnę, przejęcie Activision Blizzard i pieprzenie i wysyłanie listów do Nintendo, że od teraz przez najbliższe 10 lat każda kolejne Call of Duty będzie wychodziło na Switcha, no to mamy Switcha 2 i dalej żadne Call of Duty nie wyszło na Switcha. Tak. A tam nie było informacji, że, że to będzie Switch 2, a to było jeszcze parę lat wcześniej, nie? Czyli jakby i w dalszym ciągu żadne Call of Duty na Switcha się nie ukazało, stary. Znaczy, podejrzewam, że pewnie się kiedyś ukaże, nie? Ale było powiedziane, że teraz przez najbliższe 10 lat wszystkie te tak pisali takie, wiesz, tam zapewnienia. Więc nie martwcie się, przejmujemy Activision Blizzard, ale będzie fajnie.
No. Ale wiesz, co jest jeszcze właśnie tak interesujące w tym wszystkim, że zastanawiam się, czy...
Ale jeszcze mam teorię
kupienie za 60 miliardów dolarów Activision Blizzard King, nie wiem, tak to chyba jest pełna nazwa,
no,
które Microsoft przy tych kolosalnych zyskach, oni to wpisują na staty i oni nawet tego nie czują za bardzo. Oczywiście no, nie, to jest no, przesadzone, to mówię, ale generalnie tak to sobie ja wyobrażam, kiedy myślę o takiej skali, że oni operują na bilionach, nie? Jeśli chodzi o to, jaki oni tam mają revenue i profity i tak dalej, że nic z tego dobrego nie wyszło z przejęcia Activision. W sensie Call of Duty, które było maszynką do generowania, do drukowania pieniędzy i to takich, wiesz, naprawdę grubych, okazuje się, że ten Black Ops 7 to była absolutnie tragedia i też wizerunkowa. Więc nie wiem, czy on jeszcze był do końca, żeby te zaklepali to wszystko i jakąś taką strategię przyjąć, czy no, znaczy ja naprawdę chciałbym poznać, chciałbym być tą, jak to się ładnie mówi, muchą na ścianie w tej sali konferencyjnej, w której dochodzi do tego kluczowego momentu, w którym oni podejmują decyzję, że Phil, no nie, dziękujemy, musisz takie w cudzysłowie sepuku popełnić, no nie, w tym sensie, że przychodzisz na emeryturę 10 lat przed czasem, Sarah Bond, no to pani już dziękujemy i tak jak powiedziałeś, dajemy zadaniowca, który ma przeanalizować Xboxa, całe to Microsoft Gaming i zobaczyć, co się da zoptymalizować, żeby to wszystko po prostu zaczęło przynosić grubą mamonę i zostawić chude, odciąć te tłuste rzeczy, wiesz, ten tłuszcz i zrobić z tego naprawdę zoptymalizowany biznes i no ja naprawdę wiesz, i zaraz jak się dowiedziałem, że to się wydarzy, to i tak widząc, że no to przejmuje osoba, która na grach się nie zna, ale właśnie tak jak powiedziałeś na początku, ma korzenie, znaczy korzenie, czy była związana z tym Core AI, że ona optymalizuje bardziej biznes, nie?
No ale
myśli o tym,
tego,
co z tego
zrobić. Już nie wiemy, wiesz, ale mi się wydaje, że przecież Phil Spencer też tak samo przychodził, jako powiedzmy w cudzysłowie, też miał za zadanie ten wizerunek Xboxa, wiesz, od...
Tak, ale on miał wizję takie, jakby, wiesz, on miał tą wielką wizję, że na przykład on chciał wszystko kupować, a największym marzeniem jego to było kupić Nintendo. No słyszałeś tą taką... jedna z takich kwestii, o których mówisz.
Tego nie słyszałem.
Tak, że co on by tak, jego największe marzenie to jest właśnie kupienie Nintendo. I wiesz, i dla mnie ja zdałem taką barddo czarną wizję, aczkolwiek...
Wyobraź sobie, narzekasz na Nintendo, wyobraź sobie, co by się stało z Nintendo, jakby przejął je Microsoft.
Mario oczywiście na wszystkich platformach.
To na pewno, wiesz. Mario wychodzi zewsząd.
Miałbyś w ogóle... Nie, no nie chcę nawet mówić, wiesz.
Ale słuchaj, a propos jeszcze tego Call of Duty...
Musiałbym później wyciąć, bym powiedział. Co.
Ale a propos Call of Duty, to powiem ci, że jeszcze jest ciekawa rzecz, że podobno...
Mario w Call of Duty by były, no okej.
Okay. A, no to na pewno skórki by były, no to wiadomo, to na pewno, wiesz. No ale wiesz, umówmy się, samo wrzucenie Call of Duty do Game Passa Przecież jakie to miało ogromny wpływ. No przecież ludzie, którzy kupują Call of Duty, w ogóle tego nie kupili. Podejrzewam prawdopodobnie, czy większość, duża część ludzi w ogóle nie kupiła. Zresztą wydaje mi się, że były jakieś raporty finansowe, które mówiły o tym, że Microsoft tam stracił jakieś horrendalne kwoty. Nie wiem, 300 milionów dolarów. Wyczytałem, że...
Tak, ale to też jest związane z tym, że część ludzi gra po prostu w Warzone i nie potrzebuje nowej części Call of Duty, a ludzie, którzy kupowali po prostu, tak jak mówisz, no byli... w stanie wydać nawet to 70 euro, dolarów, czy cokolwiek była ta nowa cena, ale przeżyć właśnie taką fajną 3-4 godzinną przygodę i te poprzednie części, nawet jeśli były tak trochę słabsze, na przykład, albo trochę takie dziwne jak Vanguard, to one to dostarczały. A to, co zrobili właśnie z Call of Duty tą siódemką, no to już było po prostu, to była kpina z graczy. To już mogli iść w tym kierunku, w którym, tam chyba nie wiem, czy to Black Ops 4, czy któraś część w ogóle nie miała kampanii, nie? Że doszli do wniosku, że nie musimy tego robić. Ale wiesz, ja, i wracając do tej mojej czarnej wizji, ja napisałem tak, że nie minie miesiąc, oczywiście no tak, wiadomo, że przesadziłem trochę, ale i zobaczycie totalny Armageddon w Microsoft Gaming. Jeśli chodzi o Xboxa, moja kryształowa kula przepowiada ogromne czystki, pod nóż pójdą całe studia, a to, co przetrwa, będzie i tak pod lupą, by jak najwięcej w produkcji gier zoptymalizować. Nie dajmy sobie mydlić oczu, że wracają do korzeni. Osoba, która nie miała nic wspólnego z grami, ma tak naprawdę zoptymalizować biznes, przeskalować go tak, by przynosił zyski. Chciałbym wierzyć, że Matt Booty będzie miał jakąś autonomię, ale się nie uda. No bo Matt Booty to jest jedyny człowiek, który się zna na grach, ale on ma też za uszami. I też nie ma jakichś sukcesów.
Ale posłuchaj, żeby przeskalować biznes, żeby przynosił zyski, no to przede wszystkim wywalić pomysł na wrzucanie gier Day One do Game Passa i wywalić multiplatformowość, stary. I wtedy
Ja bym wywalił multiplatformowość, to się zgodzę, 100%.
Ale Day One do Game Passa moim zdaniem tak samo, stary. To zabija w ogóle całkowicie, wiesz, ja rozumiem, że to jest dobre dla graczy, to w sensie, że my tym...
Wywalili po części, oni zostawili to tylko w tym najwyższym progu Ultimate i w tym Game Passie PC-towym.
No dobra, no okej. Okay. Ale w dalszym ciągu wyobraź sobie, że ja za tego PC-towego najwyższego, bo cały czas go mam i cały czas go opłacam, płacę 47 zł, stary. No to 47 zł w skali roku to jest ile? Niecałe 500 zł. No to, to teraz te niecałe 500 zł, tak? No, może więcej.
Ja bym powiedział niecałe 550.
Nie, 470, no tak, trochę tam 550, niecałe 600, przepraszam, przejęzyczyłem się, niecałe 600. I teraz, rozumiesz, jeżeli ja płacę takie pieniądze, to są ile? 3 gry na premierę, 2 gry na premierę przy dzisiejszych cenach, 250, 300 zł, nie? Jeżeli bym chciał kupić czy na PC-ta, czy na coś. Pytanie, czy ja bym te gry na premierę kupił, nie? Bo to jest inna sprawa, no ale na szczęście gry na premierę w Game Passie to są nie tylko gry od Microsoftu, więc czasem to są też gry od innych wydawców, które w jakimś sensie, że tak powiem, walidują ci, wiesz, posiadanie Game Passa. Ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu to jest ślepa uliczka. Dla Microsoftu, moim zdaniem. I w ogóle wycofanie się ze strategii, tej idiotycznej strategii zrobimy Game Passa z grami. To znaczy Game Pass niech będzie, ale te Game Passy to będą funkcjonować, czy Game Pass, czy ten PlayStation Plus, tak jak PlayStation Plus funkcjonuje. To jest tylko taka kropluweczka z grami. No nie wiem, nie masz funduszy, nie masz środków, masz kupiony abonament na cały rok, nie masz żadnych gier, zawsze coś tam sobie
czyli
znajdziesz.
Czyli to, co na PlayStation Plus, o to ci
No mówię, mówię tak? Właśnie, tak, na PlayStation Plus, nie? Że zawsze tam sobie coś znajdziesz, co, że tak powiem ci... chociaż do PlayStation Plus też Day One wchodzą gry, nie od Sony, ale czasem wchodzą od innych wydawców, nie? Niektóre. Jest tego mniej.
No tak, ale tak jak mówisz, ekskluzywy są.
Ekskluzywy są.
Sony traktuje zupełnie inaczej, tak.
Tak, są traktowane jako wiesz, no bo coś musi tego użytkownika przekonać do tego, żebyś kupił daną platformę. I ja uważam, że teraz na przykład tak się zastanawiałem, jak żeśmy rozmawiali o tym przejęciu Activision Blizzard, że jednak Sony koniec końców tą batalię, można powiedzieć, przegrało. Ale czy na pewno Sony przegrało tą batalię w długim okresie? Moim zdaniem nie, bo Sony generalnie zrozumiało, że prawdopodobnie Microsoft przerzuca się na model chmurowy.
Wypisanie się Microsoftu ze sprzętu, czyli posiadanie konsoli, sprawia, że PlayStation będzie mogło wreszcie robić dokładnie, co im się będzie podobać. Czyli gry mogą kosztować jeszcze więcej, no bo nie będzie innej konkurencji, nie będziesz miał alternatywy, tak? Że możesz mieć w cudzysłowie tańszą konsolę, która kosztuje powiedzmy jedną piątą ceny peceta, który powiedzmy miałby taką co, odpowiednią moc.
Ja powiem tak, pożyjemy, zobaczymy. Dlatego, że z drugiej strony fakt, że jest Xbox, czy w tej chwili, w tym obecnym momencie, no to wiesz, no to jakby co to zmienia? Jakby i tak robią, co chcą. Pomijając kwestię, że i tak gry na PlayStation, tak jak mówiłem to u siebie na podcaście w Nio 3, w które gram, jest, zapłaciłem za nie, no ja okej, okay, ja sobie kupiłem ze Steelbookiem, to zapłaciłem tam 270, ale bez Steelbooka możesz kupić spokojnie za 215, 214 zł. Nie, teraz pewnie jeszcze mniej, ale ja mówię o na premierę, nie? A na PC-cie, na Steamie 339 bodajże. Więc,
znaczy też zależy, no to kupiłeś w jakimś dobrym sklepie, w tym sensie, że może była jakaś...
No kupiłem na płytce normalnie. No.
Tak, no ale ja gdzieś słyszałem, że...
Na płytce znajdziesz pełno.
No właśnie, że gdzieś tam po prostu te ceny są właśnie takie jak w cyfrze, czyli już te 300 to już dawno zostało przekroczone, nie? Więc to jest... No, ale to też jest jedna ciekawa rzecz a propos tego, jak my gracze, bo to jest też taki temat, który się przewija przez nasze rozmowy od lat. Jak się zmienia nasze konsumowanie gier też na zasadzie tego, jak my te gry kupujemy, nie? Że te wszystkie Game Passy, nie? One nas trochę... I nie tylko, ja mówię, nie tylko Game Pass, no nie? Bo przed Game Passem albo mniej więcej w tym samym czasie przecież EA miał swoją tą usługę, taką EA Play chyba, z której ty dosyć często korzystałeś.
Ja byłem pierwszym orędownikiem EA Play, bo mi się to podobało.
Tak.
Bo to kosztowało 70 zł stary na rok przez długi czas. Teraz dopiero, nie wiem,
znaczy, bo oni mają też dwa tiry, wiesz, oni mają ten tir zwykły i mają ten
premium. Ale to ty mówisz na PC-cie, czy mówisz na... Bo jak to było na konsolach, czy na Xboxie najpierw, bo ja na Xboxie w to się bawiłem, to była jedna cena, 70 zł, nie było żadnych dwóch tirów, był jeden tir na konsoli, i miałeś tylko, mogłeś zapłacić albo za miesiąc tam 14 zł, albo 70 bodajże 5 czy coś takiego, czy 6 zł na rok. I jak kupiłeś to na rok, to wiadomo, że nie było gier na premierę, wiadomo, że miałeś dostęp do dużej biblioteki gier tych starszych tytułów i gier, które gdzieś tam się... Ta nie była jakaś spektakularna biblioteka, ale zawsze tam po premierze ta FIFA wpadała po jakimś czasie, nie? Aktualnie, gdzieś w połowie tej bytności. A teraz jak wygląda ten na EA Play, no to on wygląda troszeczkę inaczej, zwłaszcza na PC-cie, nie? Że tam już, tak jak mówisz, są jakieś tiry, jakieś kombinacje, że masz te gry na premierę, nie na premierę, wszystkie ze wszystkimi dodatkami, trochę jak, wiesz, trochę jak Ubisoft Plus, nie? W tym. No ale Ubisoft Plus też to jest 70 zł, tylko za jedną, wiesz, tylko za jeden Ubisoft Plus, nie? Co pokazuje, że Microsoft, chcąc przez długi czas sprzedawać Game Passa, nawet w cenie tej Xboxowej, bo nie, ci, którzy nie anulowali subskrypcji, to cały czas płacą za to premium jakieś tam chyba 60 zł, nie wiem ile to kosztuje teraz, czy tą Ultimate, zdaje się, tą najwyższą wersję, no to oni w dalszym ciągu mogą korzystać z jakby ze wszystkich gier, które tam są, ale to właśnie, to masz wszystkie gry, różne gry, nie?
No ale właśnie tak a propos tego jak się zmienia to granie, w ogóle też ten biznes, nie? Że zawsze się mówiło, że gry to prześcignęły tam, jeśli chodzi o produkcje filmowe, nie? Wiesz, te zarobki, nie? Że ta branża, nie? Jest po prostu taką niesamowicie wciąż rosnącą i był ten taki moment tego piku, nie? Podczas pandemii, że wszyscy siedzieliśmy w domach, więc to granie było jakby taką główną rozrywką i to jakby może stworzyło jakieś takie nierealne postrzeganie tego, nie? Wiesz, to zatrudnienie w studiach się zwiększyło i teraz jakby te studia zwalniają tych ludzi, których zatrudnili wcześniej, bo mieli te pieniądze. Ale też jest kwestia taka, i to bardzo ciekawie chyba w jednym twecie podsumował Bo Matthew i później Adrian Chmielarz, nasz ulubiony komentator, twórca gier branży, podał go dalej, że... Tylko, że to są raporty oparte o USA, ale wiemy, że to może też po części jakby przenieść się na rynek globalny, nie? Że generalnie liczba graczy, no nie? Taka globalna w USA spadła między 2,5 a 4%, nie? Czyli potencjalnych klientów. Dodatkowo...
A dlaczego spadła? Zmarli?
Nie, znaczy ten raport, tam jest kilka punktów, to mogę wyjaśnić.
Matka im zabroniła grać?
Nie. To się wiąże z tym, że po prostu część graczy, którzy byli zainteresowani grami, to jest na przykład grami zainteresowani nie są, nie? Może wyrośli, może pozakładali rodziny i mają inne hobby. No nieważne, wiesz, to chodzi o to, że po prostu nagle ta liczba graczy, no,
właśnie,
którą
teraz
oni tam
powinieneś
gdzieś tam policzyli,
posprawdzać, jak to jest w innych grupach, że na przykład w tym samym okresie wzrost filatelistów albo wędkarzy w stanie, nie wiem,
wiesz, no, liczba na przykład subskrypcji na OnlyFans wzrosła, tak. No, to jest...
no tak, ale to wiesz, to takie zainteresowania to chyba zawsze mają gracze.
No tak. Ale nie, bo to są...
To się nie kanibalizuje
punktów, które ja komentuję to, co wyciągnął Adrian Chmielarz. No, to też nie jest tak, że ja wyciągam, ale generalnie chodzi o to, że od 2021 roku Amerykanie jakby wydają mniej na jakby treści związane z grami, jakby oprogramowanie, i to nie jest duży spadek, nie? Ale nie rośnie, nie? I chodzi o to, że na przykład jeśli chodzi o wydatki, i to jest akurat tutaj podane w tym przykładzie, na przykład na subskrypcję w OnlyFans, tak? I nie wiem, na bukmacherkę internetową, czy jakiś inny iGaming, to wzrosło to w tym czasie z 11 miliardów dolarów do 32. Czyli jakby niemal trzykrotnie więcej teraz Amerykanie wydają na tę rozrywkę. I to jest... są też inne rodzaje spędzania wolnego czasu, tak? Czyli na przykład, nie wiem, bawienie się w jakiś taki, wiesz, te kryptowalutami, jakieś takie, ten daily trading, korzystanie do różnych rzeczy z AI. No tam generalnie, wiesz, chodzi o to, że ta uwaga młodych ludzi, takich... którzy jakby stanowili to ten rdzeń rynku, jakby przesunęła się z gier na inną rozrywkę. I co sprawia, że nie wiem, jakby mniej gier jest, które jakby skupiają tą uwagę, nie? A są oczywiście nadal takie gry, które dominują całkowicie, nie? I też rozmawialiśmy też o tym, że młodzi ludzie mają te swoje ulubione gry, które jakby koncentrują ich uwagę w takim stopniu, że przez lata tak naprawdę nie potrzebują innych gier. Są gracze tak jak my, którzy po prostu lubią różne gry, cały czas zmieniamy, a są gracze, którzy na przykład, nie wiem, mają tą FIFA, mają jakąś ulubioną bijatykę, młodzi ludzie mają swojego Minecrafta, nie wiem, bawią się Robloxem i to, wiesz, im wystarcza.
Nie, no ale ja myślę, że oni też grają w inne gry. No co, to nie, jakby nie... Nie wydaje mi się, żeby to tak było, że ktoś jest, że ten... No nawet spójrz nawet po swoich dzieciakach. Nie wierzę, że gra tylko w Robloxa i tylko w Minecrafta. Tak samo od czasu do czasu spróbuję innych tytułów.
Tak, ale to są jakieś takie gry... Ostatnio to była jakaś taka gra, która wygląda trochę jak japońskie RPG połączone z rozwiązywaniem matematycznych zadań. I to jest taka gra z walorem edukacyjnym, aczkolwiek ten darmowy content jest tak ograniczony, że momentalnie, kiedy, bo tam wiesz, takie jakieś zwierzątka łapiesz, no nie, i musisz rozwijać, jeśli chcesz je rozwinąć, jak nie wiem, jak Pokemony czy coś takiego, to już musisz mieć płatny abonament, czyli jest tam taka opcja wołaj tatę, wołaj mamę, nie? I trzeba zapłacić, i to nie małe pieniądze, bo tam chyba roczny abonament kupujesz od razu i to jest jakieś, nie wiem, 150 euro i wiesz, i to jest dla mnie taka pułapka, bo gra jest, powiedzmy, bardzo ciekawa, uczy dzieci właśnie jakichś takich, no bo tej matematyki, oprócz tego, że no ma te fajne takie, ten aspekt takiej gry taktycznej, turowej, no i tak właśnie jak RPG, no nie, tam stoisz naprzeciwko przeciwnika, ty jako taki mag, czarodziej, niech to będzie, i jakieś masz zwierzątka i ciskacie w siebie czarami, no ale no to jest coś, co też ma ten aspekt rywalizacyjny, bo tam jest jakiś leaderboard, oni się tam z kolegami później przechwalają, który jest na którym miejscu i tak dalej, ale szczerze, to FIFA, Minecraft, Roblox do pewnego czasu, chociaż to jakby próbuje wygasić tego Robloxa, no jakby zainteresowanie tym Robloxem u syna, to są to takie dominujące tytuły, nie? I to jest właśnie to. Znaczy... są gry oczywiście, które ja próbuję jakby przemycić, i może jak będziemy rozmawiać, w co ostatnio graliśmy, to, to o jednej takiej grze wspomnę, gdzie próbuję właśnie tutaj zaciekawić latorośla, ale to też jest, wiesz, kwestia tego, że jak ktoś ma coś swojego ulubionego, no to jest, wiesz, jak eksport, no nie? No, Robert Lewandowski, jego ulubioną zabawą jest pewnie zabawa z piłką, nie?
No. Znaczy wiesz, ja myślę, że to jest zawsze, ostatnio słyszałem taką, czy czytałem, nie wiem, gdzieś mi się coś taka wypowiedź gdzieś tam mi mignęła, albo słuchałem na jakimś podcaście i ktoś mówił właśnie o tym, na jakimś starym w ogóle podcaście i chyba nawet o grach planszowych i ktoś tam właśnie mówił o tym, że w sumie mówił, że to jest taki truizm, nie? Ale że generalnie trzeba te dzieciaki swoje obserwować i jakby nie starać się im na siłę narzucać, wiesz, żeby grali w to czy tamto, tylko raczej patrzeć, tak, co interesuje, jakie mają zainteresowania, w czym się dobrze czy tak czują i ewentualnie starać się wynajdywać gry, które potencjalnie mogą się gdzieś tam ich zainteresować, nie? No i wiesz, prawda. Zastanawiam się, jak teraz mówisz, że tam próbujesz, to może niepotrzebnie, wiesz, może właśnie...
Ale nie, bo to nie jest na siłę, bo wiesz, ja już dawno przekonałem się do tego, że wiesz, bo my jako tacy gracze, wiesz, od pokoleń, nie, bo my wychowaliśmy się na grach, graliśmy w gry typu Pong, że były dwa kwadraty i paletki, dwie paletki i
graliśmy
kwadraci.
W kapsle przede wszystkim.
Tak.
Ktoś nie grał,
ale chodzi mi o to, że...
To...
No tak, nie, no to ja to
co mówię o gamingu. Tych
protoplastach gier, strykanych gier planszowych. Tak. Ale chodzi o to, że my po prostu wychowaliśmy się z grami wideo od początku ich właściwie istnienia, tak? No ja już nie mówię o tych latach 70., nie, ale 80. przez te wszystkie i my widzieliśmy tą ewolucję. I kiedy nawet dziecko, które gra w takiego Robloxa, które wygląda... No totalnie archaicznie, wiesz, no dla mnie to okropnie, ale ja wiem, że ja mogę pokazać jakieś gry, nawet za Amigi, ja już nie będę sięgał, wiesz, po Atari i wiem, że te gry, one nie są dla nich, bo oni już mają, nasze dzieci mają też inne potrzeby, inne te, więc ja nie próbuję edukować, wiesz, nikogo na takiej zasadzie, że słuchaj, jak chcesz być graczem, to musisz najpierw przejść River Raida. I Robo na Atari. Nie. Dopiero później będziesz mógł grać w te gry, które chcesz grać. Nie, to było na takiej zasadzie, że ja sobie grałem w grę.
I, ale w jaką?
To
z matematyką.
Nie.
Znaczy, to zakończmy tego Spencera
tak.
Już, no bo ja nie wiem,
ja
po
powiem
co
tak,
byśmy go rozkopali.
Że bardzo chciałbym życzyć pani Szarmie tego, żeby te piękne slogany, które użyła, o które też zacytowałeś, czyli powrót do korzeni, przywrócenie jakby świetności marki, skoncentrowanie się na tym, co jest najważniejsze dla gier, żeby to faktycznie było takim motywem przewodnim i żeby udało się odbudować tę potęgę Xboxa, znaczy to tak brzmi bardzo górnolotnie, ale na takiej zasadzie, że wracamy do idei sprzętu, wracamy do idei ekskluzywności i naprawdę znowu wchodzimy jakby nie staramy się być, powiedzmy, wszędzie, tylko staramy się właśnie być kompetytywni, nie jakby to powiedzieć ładnie, tak? Czyli chcemy, żeby po prostu gracze też wybierali naszą konsolę i przy niej zostali, bo jeśli oni zrobią to, przed czym Phil Spencer kiedyś nawet ostrzegał, czyli rozmyją tą markę, ale na takiej zasadzie, że jeśli ktoś już kupi PlayStation i zacznie budować sobie bazę gier, tak samo jak masz ze Steamem. Zobacz, Steam przyciągnął ludzi na takiej zasadzie, że jak gra jest na przykład na Epiku taniej, na Gogu taniej, to oni tak nie kupią, bo oni czekają, aż będzie na Steamie, bo mają przywiązanie do Steama, bo tam jest ich ta pełna biblioteka gier. I to jest też z konsolami.
No jak przecież to jest ciekawe, bo na PC-cie w zasadzie nie jesteś ograniczony żadną, wiesz...
Nie jesteś, ale ludzie
nie,
mają...
Nie ma czegoś takiego, że nie możesz zainstalować tej czy innej platformy, więc w gruncie rzeczy co szkodzi mieć zainstalowanych kilka.
Tak. Aczkolwiek ja po prostu za każdym razem, jak muszę odpalać EA Play albo Ubisoft i wiem, że muszę się logować i że muszę, bo oczywiście nie zapamiętuję mojego logowania, a jest jeszcze
no
jakiś
tak,
update,
to mnie też to
mnie
wkurza,
strzela
no,
po prostu,
no,
nie
tak
wiem.
Samo, no.
Dlatego
to
GOG,
zgadzam.
Steam i Epic. Epic musi po prostu, nie wiem, odchudzić tego i przerobić cały ten launcher, bo działa fatalnie, ale to są te takie trzy moje główne platformy i wiesz, i naprawdę, ja nie mam problemu z tym, żeby się przełączać, nie? Ja kupuję gry tam, gdzie jest najtaniej, najlepsze promocje, albo ewentualnie właśnie taka przyszłościowość jest, nie? Że na GOG-u możesz mieć te gry bez DRM-u, więc nie boisz się, że gdyby coś się stało, czy coś, możesz tę grę na łodzi podwodnej atomowej na ostatnim statku The Last Ship zagrać, nie? Więc to jest to. No więc to jest takie moje takie podsumowanie po wielu gorzkich słowach, które wypowiedzieliśmy na ten temat. No mam nadzieję, że się uda wyprowadzić na jakąś taką prostą, która odbuduje markę i nie będziemy mówić o tym, że wygaszamy, żegnamy Xboxa, tylko spoglądamy z nadzieją. Mimo, że tak jak mówię, to, że pani jest z Core AI i ma taki background, to jakby do optymizmu nie napawa optymizmem. Napawa.
Zobaczymy, ale ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Microsoft się wycofał teraz z multiplatformowości.
Za dużo zainwestowali. Tak? Oni po prostu mówią, tylko muszą tak.
Ciężko mi jest wyobrazić, żeby wycofał się z Game Passa jako takiego. W sensie, wydaje mi się, że oni wszystko przez te wszystkie lata robili, ale z drugiej strony jest to możliwe, bo wiesz, bo być może ktoś w tym Microsoftie stwierdził, nie no, słuchajcie, no jeśli tutaj mamy premierę Call of Duty i na dzień dobry notujemy gigantyczne straty zysków, już abstrahując od jakości, bo jakość to jest jedno, ale generalnie notujemy gigantyczne straty na dzień dobry, tylko dlatego, że po prostu ludzie tą grę mogą pobrać sobie z Game Passa za dużo mniejsze pieniądze. Nie mówiąc już o tym, że pewnie tego Game Passa też, wiesz, ja nie wiem, ja teraz mam cały czas po prostu aktywną subskrypcję i już przestałem na to zwracać uwagę, ale podejrzewam, że i cały czas mam znajomych, którzy gdzieś tam jakieś kombinacje robią i te Game Passy co chwila kupują za jakieś mniejsze pieniądze, więc szczerze powiedziawszy, wiesz, nie wiem, czy jest tak, czy to jest taka prawda, że faktycznie tego Game Passa nie można taniej kupić. Może nie za złotówkę, może nie za 4 złote, ale pewnie za mniejsze pieniądze się dałoby na jakiejś promocji, tak? Tak jak mówię, nie podejrzewam, żeby ta strategia, żeby to wszystko się miało jakoś radykalnie.
No koniec i konsoli zmienić. Xbox to jest koniec tej pewnej ery, bo tak mieliśmy koniec konsoli Segi, i Dreamcast po prostu zniknął, to Dreamcast po prostu momentalnie został zastąpiony przez pierwszego Xboxa. Można nawet powiedzieć, że że właściwie Xbox mógłby być kolejną konsolą Segi. Tak, bo nawet Peter Moore przeszedł wtedy z Segi do Microsoft. No to były ciekawe czasy. A tutaj teraz tego nie ma. I jak zniknie Xbox jako sprzęt, to nie dostaniemy nic, co mogłoby być realną... Znaczy, nadal mamy pecety, które są jak najbardziej konkurencją dla konsol.
Ale ja myślę, że to PlayStation będzie po prostu konkurowało też w jakimś sensie z pecetem, to znaczy w ten sposób, tak jak dzisiaj, nie? Że no, w dalszym ciągu kupno PlayStation 5 i podłączenie jej do telewizora, no zakładam, że większość ludzi jakiś telewizor posiada w domu, nie? Podejrzewam, że też większość ludzi też jakiś tam komputer też posiada, niekoniecznie może, wiesz, od razu jakiś topowy i tak dalej, ale jakiś taki do zwykłych biurowych rzeczy czy multimedialnych, nie wiem, do pisania wypracowań w szkole też posiada. Natomiast, wiesz, więc kupienie PlayStation 5 czy Nintendo Switch. No Nintendo Switch to w ogóle kupujesz i nawet nie potrzebujesz telewizora, nie? No bo to jest jakby konsola jakby przenośna. Natomiast generalnie kupienie tego PlayStation 5 i podłączenie do telewizora, no to i tak cię wyjdzie taniej niż kupienie peceta, no. Bazowe PlayStation 5, które w dalszym ciągu jest, nie wiem ile teraz jest wycenione, 2500, nie wiem, czy w okolicy 2500 pewnie jakąś wersję można kupić, bo tam są z płytami, bez płyt, z napędami, bez napędów, wiesz, i tak dalej, nie? Gdzie tak naprawdę jak spojrzysz sobie stary, na Xbox Series X, którego ja na premierę kupowałem za 1899 zł, kosztuje dzisiaj 2800 czy 2900. A PlayStation 5 cały czas możesz kupić, no powiedzmy w okolicach tej bazowej ceny, pewnie trochę droższej, trochę nie, no bo weszło PlayStation 5 Pro, które jakby jest tą najdroższą wersją, tak. No ale co uzasadnia, stary, wytłumacz mi sprzętowo, co uzasadnia, że Xbox Series X kosztuje, nagle jego cena w toku jakby całej tej kampanii wzrosła do ceny zbliżonej do PlayStation 5 Pro, gdzie na początku był wyceniany na poziomie nawet mniejszym niż PlayStation 5 bazowe. No przecież to jest bzdura.
No, wynika to tylko z tego, to mówiliśmy o tym, że po pierwsze przestali produkować Series X w takiej ilości, jak normalnie się produkuje konsole, a dwa, tak. że oni zrezygnowali z tego, z dokładania do konsoli, czyli z tego, no bo skoro nie masz ekskluzywów, to nie masz jakby powodów, znaczy gracze nie kupują gier ekskluzywnych na tą konsolę, albo na przykład, nie wiem, jest mniej sprzedawanych, mniej wydawanych gier na twoją konsolę, to ten zysk, który ty masz z każdej sprzedanej gry, no on jego nie ma. I wtedy ty dochodzisz do wniosku, że po co masz dokładać do tego sprzętu i tak ludzie go, jak ktoś kto naprawdę chce go kupić, to go kupi nawet za tą wyższą cenę, a jak ktoś nie kupił do tej pory, to i tak nie kupi. I tak, i wiesz, i te później takie spekulacje, że może właśnie Xbox wycofuje sprzęt z rynku. Nie, oni po prostu doszli do wniosku, że, znaczy Microsoft doszedł do wniosku, że oni już nie będą tego modelu, który zbudował konsolę, tak samo jak model, który zbudował, nie wiem, potęgę firm sprzedających drukarki. Czyli drukarkę możemy ci oddać za darmo, będziemy zarabiać na tuszu. I to się sprawdzało przez wiele lat, jeśli chodzi o konsolę, ale nie wiem, model Nintendo pokazał, że można zarabiać i na grach, i na konsoli. Microsoft doszedł do wniosku, że nie będą szli tą ścieżką, którą nadal kroczy PlayStation. I tyle. No
ale wiesz, ale zobacz nawet na Nintendo, no, nawet na Switcha 1, bo mówisz, że Switch 1 nie ma żadnej konkurencji, tak? Nie miał żadnej konkurencji tak naprawdę, tak. Bo on nie był konkurencją ani dla Xboxa, ani dla PlayStation i vice versa. Te sprzęty nie były dla siebie żadną konkurencją. I w dalszym ciągu, mimo tego, że nie był konkurencją, to gry na Nintendo bazowe kosztowały powiedzmy 200, ta cena referencyjna, ona zawsze tam, tak jak mówisz, te 249 była na Switcha, teraz jest 339 na PlayStation 5, czy na konsolę, tak jak mówisz, ale jakby, mówię, sklepy i kupujesz na Allegro, czy kupujesz bezpośrednio w sklepach, to nie są żadni złodzieje, żeby od razu, wiesz, bo to się często pojawiają takie argumenty, że ktoś kupuje na Allegro od złodzieja. Nie, to są normalne, oficjalne sklepy, które po prostu często sprowadzają te gry z innych, wiesz, z innych krajów, bo dostajesz, nie wiem, wersję z hiszpańską okładką na przykład, nie? Ale to też jest wyraźnie wyszczególnione. I te gry potrafią na premierę kosztować, tak jak mówię, no tak jak Rise of the Ron, tak jak ten Nioh mój, chociaż ja mam normalnie angielską okładkę, kosztuje 215 zł w pudełku. Na PlayStation 5. Normalnie kupiony w oficjalnym sklepie. Nie pamiętam, mogę dokładnie nawet nazwę podać tego sklepu i tak dalej. Wiesz, ja rozumiem, że wiesz, możemy mówić, że to są złodzieje, cwaniaki, kombinatorzy i tak dalej. Ale realna jakby
nie,
cena referencyjna.
W Unii Europejskiej.
Ale chodzi mi o to, że. Zmierzam do tego, że cena referencyjna, a realna cena, za którą ja kupuję gry, czy którą, za którą ty możesz kupić gry, ona wcale nie musi być taka referencyjna. Więc te 339 zł to jest na Steamie. Bo tam rzeczywiście Steam może robić co chce i nie ma żadnej konkurencji i tak dalej. A handlarze muszą zarobić. No musi być jakaś normalna sieć dystrybucyjna, na których ci ludzie, którzy sprzedają gry w pudełkach, no też muszą zarobić. No oni nie mogą wszystkie te sklepy sprzedawać tych gier, więc one nawet jeżeli sprzedają, zobacz, je taniej, to i tak jeszcze są w stanie na tym zarobić i ta sprzedaż im się jako tako musi spinać, tak? Skoro to robią. I wracam do Nintendo. Tak samo dzisiaj. Nie wiem, te nowe gry na Nintendo wychodzą. Ja teraz kupowałem ostatnio. Co ja kupowałem ostatnio na Nintendo? Pewnie jakiegoś Metroida Prime'a, ale na Empiku kupowałem normalnie. Za jakieś chyba 270 czy 260 zł na premierę. No to wiesz, no to gdzie my, o czym my rozmawiamy? Gdzie... Mówię Empik, nie? W sensie, że sprzęt wysyła, znaczy w sensie zamówienie realizuje Empik, nie żaden. Bo Empik też jest pewnego rodzaju agregatem, nie? Takim jak wiesz...
Amazon
jak,
się stał, Allegro...
Jak Amazon, czy jak Allegro w gruncie rzeczy, nie? Że Allegro też ma swoje, od czasu do czasu się znajdą oferty Allegro. Tak. I wiesz, i teraz pytanie jest takie, no okej, okay, no możemy tak się bawić, nie? Ale realnie te ceny nie są wcale takie, wiesz, takie straszne. I teraz, znaczy są wysokie, nie? No ale generalnie wszystko podrożało, nie? Tak na przestrzeni ostatnich paru lat. Ale natomiast druga kwestia jest taka, co się naprawdę stanie z tym monopolem? Bo mi się wydaje, że niekoniecznie. PlayStation będzie rywalizowało sobie pewnie z PC-tem i tak będzie wydawało gry na PC-ta, bo tak jak wydaje, bo już nie ma dzisiaj normalnych ekskluzywów na PlayStation, na tych dużych konsolach, tylko one są tak samo na PC-cie. A równocześnie, wiesz, te gry będą, sama konsola, moim zdaniem, będzie w dalszym ciągu dużo tańsza niż PC-t. Więc nawet jeżeli te ceny w najgorszym razie będą takie same, to wiesz, to koniec końców będziesz stał przed wyborem. albo jesteś takim casualowym graczem, który sobie od czasu do czasu chce zagrać w FIFKę czy w jakąś inną grę i sobie po prostu podłączysz konsolę do telewizora i sobie od czasu do czasu w przerwie meczu zagrasz, albo po prostu chcesz być jakimś super ultra hardkorowcem i mieć tego peceta, albo potrzebujesz mieć dobrego peceta nawet z innych względów niż tylko granie. Może, nie wiem, jesteś grafikiem, animatorem, jakimś tam designerem, który potrzebuje dużą moc obliczeniową i wtedy sobie po prostu kupisz, wiesz, te gierki. No oczywiście pewnie dalej będzie grono ludzi, które kupuje, wiesz, peceta za 3,5-4 tysiące i będzie oczekiwać tam, że cudów. Ale może tak będzie.
To jest właśnie,
z drugiej strony.
Znaczy, to jest, znaczy, i to jest, dobrze zacząłeś tutaj, znaczy, mieliśmy przejść do innego wątku, ale to jest akurat to, co powiedziałeś, jest o tyle mądre, że gdyby nie cena RAM-u, to naprawdę ja bym właśnie widział Steam Machina jako taką konkurencję taką bardziej oczywistą konkurencję dla PlayStation 5, jako taki sprzęt, który możesz, wiesz, kupić, mieć teoretycznie jakby łatwość obsługi jak konsoli, a jednocześnie mieć tam całą bibliotekę gier pecetowych. Ale niestety to się nie wydarzy na takiej zasadzie, że to nie będzie konkurencyjna cena. Że Steam Machine prawdopodobnie jak już
ale
wydarzą,
czy to nie będzie to cena konkurencyjna dlatego, że są te zawirowania z RAM-em, czy to od początku nie miała być? Bo mi się chce, ciężko mi jest uwierzyć, że Steam jako tak duży producent w tym wypadku sprzętowy nie przewidział, jakby nie zabezpieczył sobie, rozumiesz, jakiejś tam puli z dostawcami, tak, żeby móc dostarczyć na rynek odpowiednią ilość, ilość tego sprzętu. No.
Gdyby oni mieli bliżej premierę, taką konkretną, to uważam, że gdyby oni już mieli pewne jakieś konkrety, to uważam, że tak, że oni sobie zabezpieczyli. A oni nawet nie podali ceny, nie robią preorderów, więc nie są w stanie nic założyć. Bo wiesz, jeśli otworzysz preordery, to nie możesz na przykład ograniczyć, że tylko przyjmujemy pierwsze 1000 preorderów, bo tyle sobie zabezpieczyliśmy, nie wiem, tych.
No teraz nie, ale przecież na Steamie... Ale przecież sprzedaż... Ale słuchaj, chcesz mi powiedzieć... Znaczy, teraz tak sobie myślę na głos. Bo tu mówimy troszeczkę o czymś innym. Wiesz, skalperzy na przykład, nie? Bo wszyscy mówią, skalperzy, nie? No, ale z drugiej strony my mówimy o czymś innym, bo to nie jest trochę tak, że ty przychodzisz do sklepu Media Expert, Media Markt czy jakiegoś innego i kupujesz sobie po prostu konsolę i tak naprawdę jako Damian Paluch możesz złożyć 50 zamówień. Chociaż i tak były limitowane te zamówienia swoją drogą. Ale wydaje mi się, że taki Steam ma nawet jeszcze większe możliwości, bo on może... Przecież on ma historię tych kont, tych użytkowników, wie kto to kupuje. Rozumiesz?
Nierzadko... Nie, ale to wiesz, ja tam... to bardziej mi
wydaje mi się, że można by było to jakoś, wiesz...
Znaczy nie, na pewno tak jakieś tam elementy przewidzieli, ale oni nadal badali jakby jaką cenę dać, a to było dosłownie, ta zapowiedź, wiesz, Steam Machine była dosłownie na parę tygodni, nie dokładnie ile, bo to musiałbym jakby sprawdzić, przed tym krachem cen RAM-u, nie?
I, no tak, no ale wiesz, jak zapowiadasz sprzęt, to trudno jest mi uwierzyć, że oni jakby nie mieli już zabezpieczonej jakiejś linii produkcyjnej.
No tak, ja byłem przekonany, że oni
wiesz,
tak, ale ja byłem przekonany, że ten Steam Machine jakby istnieje. A później
no właśnie,
okazało
nie zapowiadasz
się, że to prawdopodobnie
sprzętu, nie zapowiadasz
jakiś
sprzętu
tylko
na
prototyp
zasadzie,
był,
wiesz.
Czy jakiś...
Że prototyp?
Znaczy w sensie, że nikt nie dostał jakby z tych recenzentów, nawet tych największych, tej zabawki w cudzysłowie do domu, żeby ją przetestować. Wszyscy,
no okay, to,
którzy widzieli
wiesz,
ten sprzęt
to jest normalne,
i go
ale...
ofilmowali, byli w siedzibie Valve i tam zdaje się, że twierdzili. Nie,
grali, no przecież Digital Foundry było normalnie,
nim, tak.
Nie no, przecież, ale tak. Słuchaj, no Digital Foundry nagrało materiał, jak pojechało do Valve i grało. Moim zdaniem to jest jakieś dziwne sytuacje tu się dzieją z tym Steam Machine, szczerze powiedziawszy.
No właśnie, i
bo tak jak mówię,
jest jedna kwestia, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że zaczyna brakować Steam Decków. W Stanach już nie ma ich.
Nie wiem. Tak, jak ty jesteś fanem Nintendo Switch, to tak, ja jestem wielkim fanem Steam Decka, że
no tak,
generalnie
tak.
W dupie
tylko
to
ci mówię,
mam,
że albo jest
Steam
tak,
Decków,
że oni może przemodelują Steam Machine na takiej zasadzie, żeby ten RAM nie był, że nie możesz po prostu zmieniać tego RAMu, że masz jakiś wbudowany RAM, który powiedzmy będzie tańszy dla nich i ominie skalperów, czy jakichś takich innych, którzy by chcieli wymontować ten RAM, gdyby to się nagle opłacało, gdyby oni na przykład dali jakąś, nie wiem, bardzo dobrą cenę za tego Steam Machine, I te komponenty, nie wiem, to oczywiście jest zupełnie absurdalne, ale nie wiem, zamiast produkować nowe Steam Decki, oni teraz zaczynają jakby tę linię produkcyjną, przerabiają na produkowanie Steam Machine, tylko pytanie, czy to będzie dokładnie to, co widzieli właśnie ci recenzenci, czy oni teraz pracują nad nową wersją, która będzie w stanie zaoferować cenę, która będzie poniżej $1000 i uważam, że ostateczna cena Steam Machine to będzie, i ona będzie za wysoka moim zdaniem, ale ona będzie na poziomie $999, a powinna moim zdaniem być, żeby była jakąś konkurencją na poziomie 500-600, ale to było przed tym krachem. I nie wiem, jak to będzie teraz wyglądało, ja tylko powiem, że po prostu to byłaby dobra konkurencja dla konsol, ale teraz to będzie tylko gadżet, który jest duża szansa, że podzieli los tych pierwszych Steam Machines sprzed dekady, nie? Więc nie, ale to może tak, zmieńmy teraz temat na to, w co ostatnio graliśmy. I najlepsze jest to, że nie tak dawno, chyba na Epiku, za darmo był dodawana była taka gra Symulator Elektryka. Ale ja zapomniałem, że miałem i patrzę, a na Gogu jest promocja i była też jakieś, nie wiem, 95% obniżona, więc to też jakieś parę groszy, parę złotych i kupiłem ten Symulator Elektryka. Mówię, chcę zobaczyć, czy ta gra ma jakiś taki walor edukacyjny, bo ja pamiętam,
ale
że jeśli chodzi o...
jest skakanie przez płot?
Jest wywieszanie tych postulatów i tak, i ten. Ale tak na poważnie to powiem, że generalnie gra jest bardzo prosta, nie? Że no niestety nie ma takich fabularnych aspektów, że tam, nie wiem, możesz jakiś, nie, strajkować albo coś takiego. To się koncentruje na takim, wiesz, koncentruje się na takiej prostej pracy od podstaw. Gościa, który najpierw musi jakby zdobywać te pierwsze szlify, robić certyfikaty, żeby później robić bardziej skomplikowane roboty. Ja tam chyba spędziłem, żeby nie skłamać, ze 2-3 godziny i trochę mnie to znudziło, bo zaczynasz od tego, że wiesz, tam robisz jakieś takie proste rzeczy, że na przykład, nie wiem, wymieniasz żarówkę, nie? A jak wymieniasz żarówkę, to musisz pamiętać, żeby wyłączyć kork.
Mnie ciekawi, jak ty konsumujesz? To na Steam Decków to grasz?
Nie, gram normalnie na PC-cie, grałem.
O Boże.
Nie, no myszka i klawiatura, dlatego że tam po prostu takie, wiesz, drobne elementy, jak na przykład, nie wiem, ja nie wiem, jak się gra na padziaka w tego elektryka, ale na przykład, no musisz wykręcać śrubeczki, więc myszką jest łatwiej, ale wiesz, no na początku było tak, że wiesz, no musisz tutaj jakieś takie podstawy zrobić, nie, rozkręcić gniazdko, podłączyć tutaj taki kabelek, tutaj uziemić, tu jest jakiś inny, wiesz, kabel neutralny, no i tak dalej, więc jakieś takie minimalne elementy edukacyjne są ciekawe. I później dostajesz takie fuchy, które robisz i one ci się nie opłacają, bo zauważyłem, że po prostu zysk jest mniejszy, ale to są takie, które są o tyle ciekawe, że nie wiem, na przykład musisz nareperować kontroler. Nie? Takiego pada, który wygląda trochę jak DualShock. I wiesz, go tam rozkręcasz, wyciągasz te takie silniczki, odręczasz kabelki. I to jak się, właśnie to był ten moment taki, co grałem sobie, reperowałem tego pada, no bo to jest na takiej zasadzie, że najpierw demontujesz całkowicie, jest demontaż, nie, do najmniejszej śrubki tam wszystko rozkręcasz, a później masz taki narzędzia, które, na przykład masz taki, nie wiem, coś w rodzaju miernika, no bo to jest jedno urządzenie jako takie badawcze, taki miernik. Sprawdzasz, czy akurat te wszystkie komponenty działają, a jeśli nie działa, no to musisz, nie wiem, wylutować, wymienić, nie wiem, czy jakiś opornik, czy jakiś chip, czy coś takiego, więc to jest nawet fajne, tylko że to jest takie żmudne, wiesz, ja w pewnym czasie już mi się zaczęło to nudzić, bo tam nie ma, tam są jakieś takie aspekty, że jest jakiś dowcip, nie, że jakieś dziecko wysyła ci konsolę i mówi, że popsułem konsolę i jeszcze tak jest pisany ten e-mail, tak jakby to faktycznie pisał 5-latek.
Ale tak jest?
Że, czy może, tak, że wiesz, takimi błędami ortograficznymi, że nie mogę grać w grę, bo mi się popsuło. Znaczy, ja to czytam takim głosem, żeby oddać, jak ten e-mail został napisany, nie? Wiesz, bo tam sprawdzasz. No i masz rzeczywiście jakieś tam większe fuchy, tylko wiesz, no jakaś największa fucha, na której jakieś tam pojechałem, to było tam, wiesz, po sprawdzeniu ilość tam kontaktów, nie? I te kontakty, jak sprawdzasz, to wiesz, to są jakieś podwójne kontakty. I mówię, tak mnie znudziło to, wiesz, to jeżdżenie i wymienianie tych żarówek i sprawdzanie kontaktów, rozkręcanie ich, że po prostu skoncentrowałem się na reperowaniu jakichś takich urządzeń, które dostajesz, masz taki stół, na którym taki stół techniczny, taki warsztat masz, bo to w ogóle jest, nie wiem, jak widziałeś jakąkolwiek grę z takich, powiedzmy, z serii Symulator, nie?
No
nie wiem,
znamy tam te...
Tak, to masz ten dom, w którym powiedzmy, no, garaż, w którym jesteś i tam masz swojego laptopa na stole, tam przyjmujesz zlecenia, no ale masz z tyłu jakiś warsztat, masz w ogóle jakieś gogle VR, gdzie na przykład możesz pewnych rzeczy się uczyć, nie? I tam ćwiczysz, robisz jakieś takie fuchy, żeby zrobić certyfikat, no i później możesz już robić takie konkretne rzeczy. No oczywiście, jak nie wyłączysz korków, nie? No to może cię kopnąć, prawda? Tam już parę achievementów za to dostałem, nie? Że tam się za bardzo spieszyłem, no bo też jest tak, że jeśli zrobisz jakąś robotę bardzo szybko, to też są dodatkowe punkty, nie? I no, powiem tak, bardzo sympatyczne podejście do pewnych rzeczy mnie w tej grze urzekło, tak jak właśnie powiedziałem, że takie te małe takie fuchy, które robisz na tym stole warsztatowym w tym. I to mnie jeszcze tak jakby trzyma, do tego wróciłem i jak właśnie bawiłem się w to reparowanie tych takich gadżetów związanych z grami, no to jak syn gdzieś przychodził, no to mówię, dobra, siadaj, no bo wiesz, każdy powód, żeby młodego uczyć obsługi klawiatury i myszki takiej płynnej, no nie, jest dobry. A tam jest dużo takich precyzyjnych kliknięć, nie, bo na przykład jak musisz wylotować jakąś kostkę, nie, jakiś chip, no to masz tych takich, nie wiem, nóżek do wylutowania, powiedzmy, nie wiem, 10, 15, 20, no strzelam, nie? A jak masz jakąś taką płytkę drukowaną, na których tych komponentów, które są uszkodzone, jest wiele, no to każdy ten komponent, jak już sprawdzisz, to musisz wylutować, wymienić, wiesz, ta wymiana kosztuje i zauważysz, że po prostu ten zysk, nie? Jest czasami taki minimalny, nie? No ale to też zdobywasz doświadczenie, rozwijasz się, więc to też jest istotne. Tam masz cały sklep, który, wiesz, no na razie tam jest dużo rzeczy poblokowanych i wiesz, ja mam takie marzenie, żeby się nauczyć właśnie tej elektryki, nie? Żeby być takim samowystarczalnym, wiesz, w domu, powiedzmy, takie drobne naprawy robiłem, wymieniłem już niejedno gniazdko pstryczków, elektryczków, ale są na przykład takie rzeczy, których nie robię. I ten aspekt edukacyjny mnie przyciągnął, ale to była jedna gra, nie, wiesz, którą pograłem. Wróciłem w ogóle do Dawn of War 2, Warhammera, bo miałem taką nieodpartą ochotę zagrać w RTS-a, ale takiego RTS-a, gdzie nie musisz budować bazy. I dobrze pamiętałem, że jak w Dawn of War tam po prostu sterujesz oddziałami, te oddziały mają tych swoich bohaterów, to są małe oddziały, bo to są chyba takie 3-4 osobowe. Nie, więc na przykład jak jesteś na misji, masz tych czterech bohaterów, każdy ma tam jakiegoś... Znaczy my, jako gracz, tworzymy własnego. Nie wiem, czy pamiętasz, grałeś w Dawn of War 2?
Pewnie grałem, ale dawno temu.
No nie, masz swojego bohatera, którego tworzysz, on jakby nie jest, jakby on jest po prostu sam, ale masz jakby takie oddziały, wiesz, jakichś takich specjalistów, nie, tam od jakichś... od infiltracji, z broni ciężkiej, no nie, i oni mają po prostu... jakiś, nie wiem, bohater plus dwóch żołnierzy razem z nim. I powiem się, że tak nawet ściągnąłem się, bo to jest taka gra, która nie wymaga jakby dużej strategii ani taktyki. Trochę mnie to też... Ja nie pamiętałem, że tak mało się w tej grze taktycznie robiło. Tam po prostu ustawiasz się, czasami jak klikniesz za jakąś zasłoną, ale nie możesz tak idealnie rozstawić, wiesz, tak jakbyś to chciał nawet w takim klasycznym RTS-ie, że jakaś tu ma stanąć. Tylko to jest mniej więcej tak, że jest jakiś murek, to ty klikasz obok tego murku, oni się tam rozstawiają, ale gdzieś jeszcze na tym etapie, a mam tam, nie wiem, już jestem chyba nad kolejną planetą, tam nie wiem, 6-7 misji chyba już jestem jakby do przodu, jakby nie czuję, żebym miał jakąś taką aż taką dużą kontrolę nad tą taktyką, nie? Tam są umiejętności specjalne oczywiście, zdobywamy broń, rozwijamy tych naszych żołnierzy, wiesz, ten klimat Ultramarines, nie? Jest kapitalny. Znaczy ja nie wiem w ogóle, jaki to jest jak to się ładnie mówi? Już, bo ty jesteś specjalistą? Nie frakcja, tylko...
Też mi wyleciało z głowy.
No, ale to ma jakąś taką swoją nazwę. No, nie? Tak. Oni mają czerwone pancerze, więc nie, jak to może być w ogóle też ten. Więc to jest moja taka gra, którą sobie tak pykam, żeby się rozluźnić. I taką totalnie odmurzającą grą, która jest właściwie moim zdaniem oparta na takim grindzie, ale takim, że jednak coś musisz robić, jakaś taki grind, ale z minimalną sprawczością, to jest ten Ball Pit, albo no, zapisywane to jest jako Ball X Pit. I nie wiem, czy ty pograłeś tego Ball Pita, w ogóle próbowałeś się tym bawić?
Na chwilę to włączyłem na PC-cie i pograłem chwilę i...
No ja się nasłuchałem, jakie to są, wiesz, fantastyczne przygody z tą grą i co tam w ogóle się dzieje. I trochę za bardzo się chyba za dużo oczekiwałem po tej grze. Aczkolwiek, no gram dosyć długo, jestem już tam chyba na trzecim takim etapie, bo to nie wiem, czy w ogóle jak daleko jakby doszedłeś tej swojej krótkiej
przygodzie. Ja w ogóle w to nie grałem, mnie ta gra zupełnie nie porwała.
To jest tak, jakbyśmy takie jakby, masz takie jakby miasto,
ja wiem,
które
jak
zjeżdża w dół do takiego
pita.
No. Mhm. I tam robisz po prostu takie, no musisz po prostu odbijać tam kuleczki, tymi kuleczki, wystrzeliwujesz kuleczki do kafelków, w którym są tak naprawdę przeciwnicy, nie? I tam... Ja jestem teraz na etapie chyba trzecim, takim pustynnym. Mam dwóch bohaterów tylko odblokowanych. Jeden to wygląda jak taki D'Artagnan, kot w butach, ma taki kapelusz zakrzywiony. A podstawowy mój. Podstawowa postać to jest wojownik, nie? Warrior. I generalnie między nimi jakieś takiej taktyki. Znaczy jest jakaś różnica minimalna, ale ja jej tak bardzo nie odczuwam w samej grze. Bo to jest tak, że w samej grze po prostu te upgrade'y, te jakieś te specjalne kule, które wystrzeliwują do tych przeciwników, to one się zmieniają i ty tworzysz sobie ten build i te mnożniki tego damage'u i tego, jak zadajesz te obrażenia tymi kulkami w czasie rozgrywki. To jest na takiej zasadzie, nie? I tam jak podchodzisz pierwszy raz do jakiegoś etapu, to jest nikła szansa, że na tym poziomie, na którym jesteś, nie bohatera, powiedzmy, że jesteś na czwartym poziomie bohatera, że przejdziesz, powiedzmy, ten drugi etap, nie? Że to się może wydarzyć, możesz mieć takie szczęście, ale generalnie jest tak, że musisz troszkę pogrindować. Każdy taki run to jest, no później to się można to przyspieszyć, nie? Jak już powtarzasz szczególnie te etapy, to jest takie minimum 15 minut, bo to jest tak, że ci bossowie są co 5 minut, nie? Więc to automatycznie, nie? Na tyle wychodzi. I ja miałem taką na początku konsternację, no nie? Gdzie jest ten fan? Oprócz tego grindu, nie? No ale później zaczyna się, że faktycznie no musisz tą postacią jakoś strategicznie i bardziej podchodzić, nie? Tak taktycznie, nie? Bardziej niż strategicznie. Czyli musisz być agresywnie, no bo te kulki jak się odbijają, to ty nie możesz wystrzelić cały czas tych kulek, tylko musisz je zebrać, żeby znowu je wystrzelić, nie? Masz jakiś tam autofire, ale najlepiej jest wtedy, nie wiem, bardziej agresywnie, blisko podchodzić do tych przeciwników, żeby od razu, jak ta kulka się odbije, zadała obrażenia, to żeby ją zebrać i znowu wystrzelić. Więc jak zacząłem tak już jak bardziej świadomie grać, nie? Nie tak, że tylko sobie po prostu pykam w to, no to jakby nabrała ta gra innego wymiaru, tylko zupełnie mnie nie czuję tego aspektu, który jest jakby też częścią tej gry dosyć chyba istotnym, czyli to budowanie tej bazy, nie? Że tam masz takie pole, na którym w ogóle siejesz żyto, zbierasz drewno, budujesz jakieś budynki. To oczywiście wpływa na twoje tam, nie wiem, chyba możliwości, no nie, tam na te poziomy postaci i tak dalej, bo masz tam statystyki jak w RPG, ale ja bym sobie to zupełnie odpuścił. My skoncentrowałem się tylko na tym odbijaniu piłeczki i tyle. No ale to jest taka gra, może za dużo o niej mówię, ale to jest jedna z tych gier, która osiągnęła niezbotyczny sukces, można powiedzieć, taką popularność. I dużo osób o niej mówiło, dużo w nią grało i tak trochę mnie to skusiło, że namówiłem brata, żeby kupił. Byłem u niego na urodzinach. A że mamy, wiesz, jak to się mówi, rodzinne konto, to ja sobie gram i świetnie się bawię. No. No. A tak poza tym, to ostatnia rzecz, tak chciałem, bo jak już teraz skończę, to mogę ci oddać głos całkowicie, Juszu. No to skończyłem I Hate This Place i ostatecznie powiedzmy, te pierwsze wrażenie, które miałem, które tak jest, wydawało mi się, że ta gra jest, nie wiem, może za trudna, albo jakiś ten, że ostatecznie ta gra, skończyłem tę grę i wydaje mi się, że na koniec końców, jak już wszystko zrozumiesz, co masz zrobić w tej grze, to ta gra jest niemal za łatwa, tak. Że na końcu nie ma takiego wyzwania. Ona się fajnie otwiera, bo kiedy ja o niej mówiłem w poprzednim odcinku, chyba to było w poprzednim odcinku, to ja byłem cały czas na etapie tego pierwszego bunkra, kiedy ja się uczyłem tych mechanik, nie miałem jeszcze tej broni lepszej, miałem zwykły pistolet, miałem chyba kij baseballowy i wiesz, wychodzisz z tego bunkra, nagle okazuje się, że ta gra ma jakąś taką otwartą mapę, no nie? I tam masz różne miejsca, które możesz odwiedzić, związane z jakimiś zadaniami, że możesz kogoś poszukać tych takich bunkrów, miejsc, jakichś placówek, do których później schodzisz, jest więcej. Nie jest ich dużo, ale jest kilka z nich więcej, więc tak naprawdę rozwijasz te możliwości właśnie walki naprawdę konkretnie. No i na pewnym etapie, no kiedy właśnie przy tym craftingu, no to ja już byłem jak Rambo, nie? Miałem kilka rodzajów broni, tam jakieś granaty elektryczne, zwykłe, gazowe, jakieś dymne, broń, jakieś tasery, jakieś strzelby, karabiny maszynowe, wiesz, naprawdę ci przeciwnicy nie stanowili absolutnie żadnego dla mnie wyzwania. No i koncentrowałem się, powiedzmy, na tym, co mam zrobić. Tam miałem kogoś odnaleźć, nie? Coś wyjaśnić. Parę takich questów przynieść, podaj, pozamiataj. Ale ostatecznie muszę przyznać, że przyjemnie mi się grało i że nie miałem takiego wrażenia, bo gra jest krótka. Mi się wydaje, że ona jest na 10-12 godzin, nie? Więc porównanie do innych tytułów, które ostatnio grałem, no to jest relatywnie niedużo. Że może z tego właśnie wynika ten niedosyt, że kiedy ja już opanowałem wiesz, te mechaniki, to już tak naprawdę nie było nic takiego, co stanowiłoby właśnie to wyzwanie. Więc to jest na pewno gra, która jak się pojawi w dobrej cenie, na przykład na jakiejś promocji, lub jak się pojawi w Game Passie, nie wiem, czy nie jest w Game Passie, to warto się zainteresować, nie? Nie, no to tyle. No i drogi Juszu, mam nadzieję, że po tym moim wyziewie, wylewie tego, co ostatnio grałem tak krótko, ale tak jak wiesz, miałem tą potrzebę wyrzucenia z tego z siebie, z tych wszystkich rzeczy, no bo tak jak mówię, dawno nie nagrywaliśmy, no ale wiem, że to tak naprawdę ty grasz w jakieś takie porządne gry i grasz w Niocha Trzeciego, o którym wspomniałeś kilkukrotnie i w tym odcinku i też mówiłeś o tym u siebie, ale No, ja jestem ciekawy, no nie? Jak ten Nioh 3, jak ta zabawa u ciebie wygląda?
Znaczy, wiesz, akurat teraz w zasadzie przestałem grać. W sensie, że już nie gram tak.
Zajęłeś się koszulkowaniem kart, no to też mnie zaszokowałeś, jak już zawsze tak, dobiłeś ze mnie, że ja koszulkuję tak, karty, tak. Ale przyjmuję twoje argumenty, o których mówiłeś w kronice, że bardzo sensowne.
Ale to wiesz, to tylko wyjątkowo, a nie wiem, czy tam w ogóle dojdzie do tego, żebyśmy zagrali, chociaż z drugiej strony zakoszulkowałem też na przykład tego Ironwooda, o którym też mówiłem, tą taką planszówkę dwuosobową i no i na przykład mojej żonie się bardzo podobają takie zakoszulkowane karty, więc nie wiem, może to będzie jakiś dodatkowy, wiesz, powód do tego, żeby zagrać. Co do Nio, wiesz co, ja powiem tak. No właśnie, no wiesz, no mi się podoba, nie? Ale ja przez tego Nio zacząłem grać w Rise of the Ronin przede wszystkim, wiesz. I chociaż teraz mówię, teraz nie gram do końca w nic, przestałem grać, wiesz, tak jak zawiesiłem trochę na kołku tą personę i kurczę, i trochę żałuję i chciałbym chyba do niej wrócić i ją skończyć, tą personę 5, no to właśnie zacząłem grać w Nio, bo potrzebowałem takiego odpoczynku od właśnie takich RPG-ów, nie? Tego turowego. Tam oczywiście na moment się pojawił ten Absolum. Ale szczerze powiedziawszy, nie, też zmieniłem trochę dietę, więc powiem ci szczerze, że jestem taki dziwny, mam jakiś taki stan intelektualny i za bardzo nie chcę, jakby nie mogę myśleć za bardzo.
Czyli potrzebujesz gry takie, które bardziej refleksem, tak? A nie
no być... właśnie nie refleksem, właśnie nie, bo w Nio trzeba dużo myśleć paradoksalnie, bo tam jest mnóstwo tych kombinacji związanych z buildami, wiesz, to nie jest taka prosta gra, jak, nie wiem, typowy slasher, że w gruncie rzeczy, chociaż ja szczerze powiedziawszy trochę tak w nią gram, dlatego, mhm. dlatego że wiesz, nie zwracam, znaczy zwracam uwagę trochę na ten build, ale te punkty jakoś tam poprzydzielałem koślawo, jakieś tam moce sobie powybierałem, część odblokowałem, teraz jestem z takim dziwnym bossie w tym drugim świecie z takim nohalem jakimś takim latającym i trochę generalnie mnie sprał na razie, ale to też zrzucam na karb tego, że w zasadzie przez prawie tydzień nie grałem w ogóle w Nio, więc może dlatego. Trochę zacząłem grać, wiesz, w grę, którą bardzo chcę skończyć i zagrać i która mi się bardzo podoba, klimat i w ogóle i wszystko, i taki, czyli oczywiście Sekiro. Nie wiem, czy grałeś w Sekiro?
Nie, bo ja znaczy, oczywiście, że znam Sekiro. Nie, to jest Sekiro, to jest gra, która wygląda przepięknie, ale to jest właśnie typ Soulsów, który polega całkowicie w 90% na parowaniu, z tego co wiem. I ja nie mam takiego idealnego timingu. Ja wiem, że uważasz, że jestem najlepszym graczem, jeśli chodzi o w ogóle gry typu Souls, ale ja to jestem rolki, uniki, a nie parowanie. I to jest coś, co jedynie mnie nie powstrzymało chyba od Sekiro. Poza tym Sekiro to jest gra, która zawsze trzyma dobrą cenę, zauważyłem. Że bardzo rzadko są jakieś promocje.
I mimo, że to jest gra wydana przez Activision Blizzard, to ona nie jest w żaden sposób dalej dostępna w Game Passie.
Tak?
No nie jest.
To nie wiedziałem, ale ona jest grą From Software, tak? Dobrze mówię?
No tak, ale Activision wydawcą jest.
A, to nie wiedziałem.
No.
Znaczy, jakiś to From Software jest jakie eklektyczne, jeśli chodzi o wydawców.
Tak, tak. I ta gra jest.
Oni zachowują tą autonomię, wszyscy do nich
się. I ta gra jest po polsku w ogóle, słuchaj.
Tak? Ale no. Dubbing wszystko?
Nie, czy dubbing nie, ale napisy.
Wiesz, no do From Software to wszyscy jak takiej pięknej damy, no nie, że zróbcie nam grę, no my chcemy. Tylko, że tak. From Software popełnił kilka błędów, jeśli chodzi o marki, no nie, i właśnie to jest ten Bloodborne, jest tym problemem, że oddali Sony chyba markę Bloodborne, a oni mają jakby prawa do gry, nie wiem, jakieś takie dziwne to są rzeczy, że sprawiają, że ta gra nigdy nie może dostać tego remake'a, teraz jak Bluepoint nie istnieje to już w ogóle.
Czy wiesz, ja Bloodborne'a mam na PlayStation, tak się ciągle zastanawiam, bo z jednej strony bardzo mi się podoba ten setting, ale z drugiej tak się zastanawiam, bo jeśli to ma być taka sama gra jak Elden, czy pozostałe Soulsy, czyli taka, w której, no właśnie nie wiem, co chcę powiedzieć. No,
ja cię rozumiem, czyli ty taka Soulsalkowa, czyli idziesz, bierz potwory, ale możesz łatwo zginąć i musisz później się wracać i znowu ich bić, nie?
Wiesz, bo ja mam wrażenie, tak żeby dorzucić coś do tego, co mówiłem o na przykład Nio u siebie na podcaście, to wiesz, to jakby tutaj jest trochę tak, że po pierwsze te punkty odradzania są bardzo, że tak powiem, w takim szczodrym gestem porozrzucane na planszy i generalnie zazwyczaj jest tak, że jak dochodzisz do walki z bossem, no to obok jest punkt, wiesz, wskrzeszenia. Więc to nie jest do końca tak, że wiesz, że po tym zginięciu ty musisz teraz przejść. Ja pamiętam, szczególnie w tych grach From Software, no to jest tak, że bardzo często musisz po prostu przejść kilka mniejszych potyczek, żeby się zmierzyć później z tym bossem i ewentualnie odzyskać punkty, albo po prostu je bezpowrotnie stracić. Z drugiej strony walki z bossami są tu naprawdę trudne, stary. To wydaje mi się, że walki z bossami w tym Nio są naprawdę, naprawdę trudne. Tylko też z drugiej strony ty możesz sobie, to jest w ogóle ciekawie tak zrobione, możesz sobie przywoływać graczy i możesz też z tymi graczami przejść. No więc jak przywołasz sobie dwóch graczy, to jak przywołasz sobie jakichś takich pakerów, to w zasadzie przejście każdego bossa nie jest problemem, nie? No pytanie, jak to będzie dalej. No, ja sam, tylko że też nie możesz przywoływać tych graczy bezpowrotnie, jakby bez żadnych limitów, dlatego że musisz mieć takie tokeny zbierać, nie? A te tokeny dostajesz samemu, uczestnicząc w grach online. Więc samemu musisz grać online i pomagać innym graczom i wtedy ty jesteś tym bossem, bo wiele razy już tak grałem, że po prostu tam rozwalaliśmy tego bossa masakrycznie. I wtedy dostajesz w zamian jako część jakby takiej zapłaty czy waluty.
A to jest jakiś taki element tej mechaniki soulsowej, bo podobnie chyba było w Dark Souls,
możliwe,
tam były jakieś
możliwe.
Te w Eldenie.
Tak. Tak, te palce tam były, zdaje się, w tym Eldenie. Nie? Tylko wydaje mi się, że w ogóle ta mechanika online jest tutaj dużo lepiej zrobiona, bo ja pamiętam, że granie w Elden Ringa online to była po prostu ruletka. Raz to działało, raz nie działało i tak naprawdę nie wiedziałeś, dlaczego to nie działa. Tutaj generalnie działa i działa bardzo dobrze. Nie, nie miałem żadnych jakichś większych problemów. I wiesz, no mi się podoba parowanie generalnie, koncept parowania. I w ogóle mi się podoba tutaj koncept tego Shinobi, że ty parujesz i robisz jeszcze takie szybkie uniki, to ki ci się samo, że tak powiem, odradza dużo szybciej niż samurajowi. Ale wiesz, ale to jest... chciałem powiedzieć, że to jest na pewno... Znaczy mi się podobają po prostu te gry Team Ninja. Mi się wydaje, że one są dużo bardziej... Teraz tak sobie myślę, no bo Team Ninja to jest przede wszystkim, o ile dobrze pamiętam, to jest Ninja Gaiden, nie? Więc one są dużo, dużo bardziej waleczne. Nie wiem, czy to dobrze to oddaję, że dużo bardziej takiej walki tam jest, takiej czystej walki, takiej prawdziwej walki, takiej walki oczywiście cyfrowej, ale wiesz, ale takiego gameplayu walki. Gdzie wydaje mi się, że, no wiesz, jak odpaliłem sobie Eldena teraz, bo też zacząłem tam czytać ten komiks i wiesz, i odpaliłem sobie Eldena i Elden jest po prostu wolny jak flaki z olejem, nie? W porównaniu z Nioh 3, nie? Czy nawet z Rise of the Ronin. Ja lubię, nie wiem, może jestem stary, ale jary, ja lubię szybciej.
No to...
ja lubię szybciej. Jakby
cenisz czas, cenisz się. Dla
ale nie chodzi mi, że szybciej, nie szybciej, żeby zabić, ale generalnie ten gameplay jest szybszy. Rozumiesz? Ty musisz szybciej się ustawiać, szybciej parować, szybciej myśleć. Wszystko musisz robić dwa razy szybciej.
Ta sama długość czasu, ale możesz więcej.
Tak, chodzi mi o to, że nie masz czegoś takiego. 2-3 razy. Tak, no bo bossowie są ciężcy, są silni, nie? I czasem masz takie wrażenie, że wiesz, na przykład jak walczysz z tym pierwszym bossem na samym początku w ogóle w Nioh i zbijasz mu całkowicie do zera to jego ki, i w zasadzie go powalasz, że on jest przez moment taki, możesz mu zadać cios specjalny. Tak samo jak w Rise of the Ronin było, nie? Jak mu zbiłeś to ki, no to mogłeś w tym, to jest bardzo podobnie. To w tym momencie, stary, zadajesz mu taki super cios, naciskasz tam trójkąt na padzie, zadajesz mu ten super cios, ale patrzysz, że to mu schodzi raptem 5% czy tam 10% ran. No to wiesz, to co to za super cios? No tak. I dalej tańczycie, nie? Wiesz, w tym. Także, no wydaje mi się, że gra jest... No mi bardzo podeszła, wiesz. I w ogóle też nie jest taki
otwarty
świat.
Ale może w tej grze, tak się wyrażę, nie że grindować, tylko zbudować tą postać właśnie na tłuczeniu innych mobków, żeby
nie, no
tak,
tak
się podkoksować.
Tak, ale jakby ja nie odczuwam tego grindu, bo wydaje mi się, że tu jakby... Jasne, że ten poziom ma znaczenie i jak będziesz miał wysoki poziom, to ten boss będzie mniejszym dla ciebie zagrożeniem, ale... Znaczy, gra ci generalnie podaje, jaki jest spodziewany poziom, dla którego ten... Tylko wiesz, tutaj nie ma takiego grindu, dlatego że to jest gra, powiedzmy, te mapy są stosunkowo duże i dość otwarte, więc zanim ty sobie pójdziesz na to starcie z tym ostatnim bossem, to masz mnóstwo rzeczy do eksplorowania na planszy. Wiesz, tu jakieś odblokowanie świątynek, tu jakiś pomniejszy boss, tu jakiś specjalny boss, tu jakaś wioska do wyzwolenia. No tak jak w Roninie trochę, nie? Tak jak w Assassin's Creedach. Tylko po prostu mi się to bardziej podoba niż Assassin's Creed, bo mi się nie podoba gameplay w Assassin's Creedzie, nie? Jakby ja bym chciał zagrać w Assassin's Creed'a takiego, wiesz, jak pierwszy Assassin's Creed. Zabójca, zabijający, mordujący skrycie tych wszystkich bossów, gdzie tak naprawdę tam nie ma za bardzo walki z tym ostatnim bossem, tylko to jest po prostu podejście i zadanie mu tego śmiertelnego ciosu, nie? Wtopienie się w tłum. Pamiętasz pierwszego Assassin's Creed'a.
Tylko zabawa w ciuciu babkę.
I Assassin's Creed'y już tak nie wyglądają od lat, wiesz, one się stały po prostu kolejną marką z otwartym światem, z grą z otwartym światem, podobną trochę do, nie wiem, Wiedźmina, do, wiesz, do,
no
do
tak,
Wiedźmina 3.
Tak. Nie wiem, czy to Origins nie był takim pierwszym, który zmienił całkowicie ten paradygmat.
Origins, tak, ten w Egipcie, tak. A potem, nie, ale Odyssey nie było pierwsze? Nie, może Origins było pierwsze, masz rację.
Origins, potem było Odyssey i tak. jeszcze właśnie wcześniejsze tytuły, które w ogóle... To jest niesamowite, że ja pamiętam, znaczy akurat Unity było bardzo zabugowaną grą, ale ja pamiętam, że ludzie tak patrzyli na to Unity i mówili, a jakie to jest kiepski Assassin i tak dalej. Ale teraz po latach, jak ludzie wracają do Unity, to dostrzegają takie rzeczy, w ogóle jak ta gra wyprzedzała epokę, których nie ma teraz. Tam były rzeczy, które niestety technicznie wypalało, ale to, że mogłeś grać tam 4 assassinami, tam jakieś zadania mieć, ale to było to multi. Ale samo to, jakie były niesamowite tłumy. Wiesz, jak pięknie ten Paryż został oddany.
Paryż, wiesz, w tym, chociaż ja się też...
Katedra Notre Dame.
Tylko ja nie wiem, czy w Unity nie jest tak, nie wiem, czy to jest, na ile to jest jakaś taka koślawa narracja twórców i prowadzenie tego użytkownika w grze. Bo ja mam takie wrażenie, że miałem takie wrażenie, że to jest gra, która wymaga po prostu, żeby ją skończyć, to trzeba było jakieś misje robić w koopie albo w multi.
I... Nie, nie, bo ja tam przeszedłem tę grę sam.
Aha, bez... można samą. No okej, okay, no to ja chyba wrócę do Unity, bo mi się podoba. No
ona dostała te patche, które tam poprawiły właśnie wydajność, nie było takich tych bugów, które tworzyły te takie makabryczne twarze. No tak, tak. Mhm. Mi się wydaje, że po tej erze tych takich RPG-owych asasinów właśnie wiele osób cieszyło się tym powrotem do tego oryginalnego pomysłu przez Mirage, nie? Chociaż ja znowu, jak grałem w Mirage, to nie czułem aż tak dużo tej takiej frajdy, jak czuło się, kiedy się pierwszy raz po prostu grało w Assassina. I jak gdzieś czytałem, właśnie, czy gdzieś w ogóle słyszałem o tym, właśnie przypomniało mi się, że pierwszy Assassin miał pełen polski dubbing. I tam, nie wiem, Daniel Obryski chyba, Borys Szyc był, wiesz, w ogóle jakieś takie gwiazdy.
No tak, 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 był. Ale do
i tego chyba
Polsce,
nie ma gdzieś indziej, tylko gdzieś taka... Tak, nie, się, to jest chyba gdzieś na jakiejś... Tak, i to jest na jakiejś konsolowej wersji, ale polskiej wydanej, że tego chyba nawet nie ma na PC-cie do kupienia. Jeszcze nie wiem, że gdzieś cyfrowo, żeby była ta polska wersja. Ja mogę się mylić. Mogę teraz konfabulować, ale jest tak, że na przykład jak Cenega robiła jakąś polską wersję, to ona robiła niezależnie i ona nigdy później nie trafiała do tych cyfrowych sklepów przy tych reedycjach. I tak przez wiele lat było na przykład, bo jak ja pamiętam, do tych pierwszych Falloutów powstała polska wersja, to ona też była wydana jakoś na krążku, nie wiem, czy CD Projekt nie wydał tego, ale to nigdy nie wyszło na zachodzie. Ja nie wiem, czy teraz gdzieś na Gogu tego jednak nie ma, tych polskich wersji, ale kurczę, no to... Taki kawał historii, no nie? Tych takich złotych czasów, gdzie jeszcze dubbingi się opłacało robić i były, no. Ale to tak, żeby tak abstrahując od tego, wiesz, wracając, że kurczę, ja bym zagrał taki porządny remake, ale taki remake właśnie pierwszego Assassina, żeby wrócić do tej historii, do tego, do Altaira i wiesz, z tymi Bayerami, z tym science fiction, z tym, wiesz, tym jabłkiem Edenu, no, całą tą taką, tymi motywami z przybiszami z Mad Planety, no kurde, no, gdzieś wydaje mi się, że trochę te asasyny nowe, które są piękne, bo ja na przykład uważam, że Assassin's Creed Shadows, nie, czego nie można jakby tutaj zaprzeczyć, wygląda fantastycznie, że to jest jedna z najładniejszych gier, które wyszły w tamtym roku.
No tak,
roku,
ale wiesz, ale to jest pytanie, na ile, że tak powiem, na ile wiesz, kurczę, patrzę teraz, bo szukam sobie tego Assassina i widzę, że na Gogu jest, bo nie ma na Ubisoftie w ogóle, swoją drogą, tego pierwszego, to jest Director's Cut. I patrzę.
Jest polska wersja? Na
no
ten?
Właśnie patrzę, czy jaka jest wersja. 39 kosztuje. Ale czekaj, nie mogę, ja jestem za głupi na tego Goga, żeby tak szybko to znaleźć. Tu jest napisane, że niby jest 5 wersji językowych, ale jakich?
Nie ma dźwięku polskiego.
A, no to widzisz.
Jest English, Deutsch, Espanol, Français, Italiano i Ruski.
A, to też szybciej to zrobić. No właśnie, bo już nie ma pewnie praw, więc to jest... Wiesz, ja mam, zdaje się, tego Assassina polskiego gdzieś na płycie. I podejrzewam,
to jest
że...
Kruk.
Podejrzewam,
to jest
no to... Kruk. Tak, i podejrzewam, że wiesz, że to jest ten mój Assassin, który gdzieś tam sobie leży, nie? Z tą polską wersją językową, w takim pudełku grubszym jeszcze, w takiej, Cenega wydawała w takich grubszych, wiesz, pudełkach kartonowych, tak. Nie? I tam było to włożone.
No i właśnie ten problem z tym, że w tym Shadow odeszli po pierwsze od tego credo Assassina, nie? Że tam było bardzo mało tego Templariusze versus Assassini i tego... I też bardzo mało było tego współczesnego wątku, albo tego wątku science fiction. I oni mogliby, i to by pewnie im lepiej wyszło, gdyby oni... znaczy, lepiej im wyszło reputacyjnie, gdyby oni po prostu zrobili grę, która nie miałaby tego Assassin's Creed w tytule. Tylko to byłaby zupełnie jakaś tam, nie wiem...
Może, wiesz.
Shadow of Tagawanga.
Nie. Znaczy, powiem ci szczerze, nie wydaje mi się, bo jednak podpięcie tego pod markę Assassin's Creed, no jednak też zapewniło im jakieś zainteresowanie i wiesz, i budowanie hype'u.
No zdecydowanie, ale
myślę, że wiesz, wielu ludzi, którzy... Myślę, że wielu ludzi, którzy tak jak ty z jednej strony narzekali na różne aspekty, to koniec końców i tak zagraliście. Wiesz,
no tak.
Dlatego,
ja zagrałem...
dlatego, że właśnie niby, skończyłem... no bo grafika, wow. No nie wiem, co cię trzymało w tej grze. Dla mnie gameplay do bani, grafika taka sobie. Znaczy nie, grafika okej. Okay.
Ale czy ja w ogóle, nie, ja mam tak, że...
Grafika
że
dobra, taki... no żeby zaraz, żeby tutaj się nie odpalił jakiś jeden z drugim.
Nie,
grafika, ale wiesz,
jest grafika jest
okej, okay, ale chodzi mi o to, że gameplay, powiedziałbym szczerze, no taki... W sensie, jasne, porównuję do Rise of the Ronin. No jakby Rise of the Ronin to jest ta sama formuła. 1500 znaczników na, wiesz, na mapie, tylko chodzi o to, że gameplay walki jest po prostu mega.
No, nie, no
w porównaniu
w ogóle w
Rise
of the Ronin to jest zupełnie inny poziom. Bo tam miałeś po pierwsze gdzieś 10 broni różnych,
no,
tych techniki
walki,
te systemy tych, ja już zapomniałem jak się nazywało, ty lepiej znasz, te ki, moce, te jakieś, te, nie wiem jak to się nazywało tam wszystko, ale to naprawdę w tej grze można było walkę tak zmasterować i ona dawała dużo satysfakcji, bo tam i ona była widowiskowa i te błyski, te przebłyski, nie wiem, lepiej pamiętasz, bo teraz grasz nawet, to jest na bieżąco.
Kontrbłyski.
Tak. I jedyne co, to że ona miała taką nierówną...
Nie, no ona miała słabą oprawę graficzną, nazywajmy rzeczy po imieniu. Ona miała słabą oprawę graficzną, tylko znowu wracając teraz do Nio 3, mówienie, że Nio 3 to jest Rise of the Ronin, to jest nieprawda. Nio 3, i to można łatwo sprawdzić, ściągając sobie demo. No, trzeba być naprawdę... Ja nie mówię, że to jest grafika na poziomie...
Ale ktoś mówi, że Nio 3 ma słabą grafikę, tak? Tak jest,
nie, ale że pojawiają się takie głosy, widziałem w komentarzach czy gdzieś, że... Znaczy nie mówię, że na Fantasmagierii, tylko w komentarzach gdzieś w internetach, tam na YouTubie czy gdzieś, że wiesz, że Nio 3 ma grafikę na poziomie, nie wiem, PlayStation 4 czy Rise of the Ronin. No nie, no umówmy się, Nio 3 ma grafikę już dociągniętą do tej generacji. To nie jest w dalszym ciągu pewnie gra z najwyższej... że tak powiem, z najwyższego topu. To nie jest, wiesz, to nie jest ten Assassin's Creed Shadows graficznie, ale jakby nie ma już wiochy, nie? Jakby tu już jest okej, nie? Pod tym względem naprawdę gra wygląda ślicznie. I znowu jak do tego dorzucisz te dziesiątki broni, zbroje, wiesz, które się zmieniają, które zmieniasz, każda wygląda inaczej. Do tego jeszcze ten tryb samuraja możesz się przełączać seamless, nie? Możesz się po prostu przełączyć, nie? W trakcie i jakby nie ma problemu. I jakby, tak jakbyś nosił ze sobą dwa zestawy ekwipunku. No ale build masz jeden, nie? Więc albo robisz taki build hybrydowy, który będzie jakby pasował do obu tych stylów gry, albo tak dobierasz bronię, żeby to było jakoś komplementarne, bo każda broń z kolei inne statystyki, inne parametry mają wpływ na konkretną broń, albo po prostu skupiam się tylko na jednym, bo mi się strasznie podoba ten tryb Shinobi, nie? Jest taki ninja, wiesz, się skradasz, jest dużo skradania w tej grze, dużo zabijania też z jakby po cichu, nie? I tu jest trochę tak, że to zabijanie przeciwników takich normalnych, których napotykasz, ono nie dostarcza wielu trudności, nie? Jakby tu idziesz jak masło, przynajmniej jako ninja. Oczywiście w dalszym ciągu to jest gra soulsowa, więc dwa momenty nieuwagi i leżysz, nie? Jakby musisz się odradzać, nie? Ale tak naprawdę creme de la creme, no to są walki z bossami, nie? I tam jest, wiesz... Tu zrobili, wiesz, pamiętasz, w Kontrbłysku było tak, Kontrbłysk był bardzo rytmiczny. Moim zdaniem, że trzeba było, że zawsze jak ten przeciwnik wyprowadzał ten taki super cios, który mogłeś odeprzeć w Rise of the Ronin tym kontrbłyskiem, to było pewne, że on wyprowadzi 2, 3, 4 ciosy, ale one będą w rytmicznych odstępach. I to była też kwestia nauczenia się tego rytmu, wiesz, tak jak w sztuki walki są rytmiczne, wszystko jest oparte na rytmie. I wiesz, i teraz na przykład to mogłeś mieć tak pach, 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 albo pach, pach, pach i tak dalej. I jak na początku tego nie wiedziałeś, ale stopniowo jak się uczy, jak zrozumiałeś, że to tak działa, to nawet jeśli tego rytmu nie wyczułeś przy pierwszym odbiciu, no to jeżeli masz jako takie poczucie rytmu, stary, jakiekolwiek, to jesteś w stanie ten rytm jakby sobie kontynuować, tak? Po tych dwóch ciosach, których nie sparowałeś, które w ciebie weszły albo które widziałeś, jak on je wyprowadza, to jesteś w stanie teraz, aha, to teraz będzie tak, tak, na przykład, nie? Więc tu tak samo to jest w tym, tylko tutaj oni zmienili trochę tą mechanikę, bo tu zrobili coś, jakby w sensie tu już nie ma takich kombosów do sparowania, chociaż dalej parowanie jest, ale zrobili coś takiego, że ty możesz jakby, masz pod jednym klawiszem, to są chyba dwie różne akcje, ale one są pod jednym de facto klawiszem, pod prawym triggerem. Nie? I jak normalnie dociskasz prawy trigger, to postać ci się zamienia z trybu samuraja w tryb shinobi albo odwrotnie. A jeżeli i teraz możesz tą zamianę zrobić, jakby tym samym klawiszem też dokonując tej zamiany, dokonujesz też takiego parowania jakby, nie? I teraz możesz w ten sposób sparować taki specjalny cios, który jest sugerowany tym, że taka czerwona chmura jakby się zbiera wokół tego głównego bossa, albo nawet postaci, które spotykasz w grze, tych pomniejszych jakichś tam, wiesz, przeciwników. Tylko case jest taki, że to nie jest tak, że jak ta chmura się pojawia, to teraz z każdym bossem czy z każdym przeciwnikiem w taki określony sposób będziesz musiał zrobić, wiesz, te wszystkie parowania. Bo, czy nacisnąć tą zmianę tej postawy, nie? Dlatego, że musisz zobaczyć, jak wygląda animacja ruchu przeciwnika i w którym momencie on tak naprawdę będzie zmierzał, żeby cię trafić, nie wiem, tą swoją bronią konkretną, nie? Więc za każdym razem to jest trochę inaczej. Więc to jest naprawdę dużo trudniejsze niż Rise of the Ronin, tak szczerze powiedziawszy. I to wymaga naprawdę dużo większej praktyki. Znaczy, nie wiem, no jeżeli to wszystko idzie w stronę Sekiro, to dla mnie się to podoba. No ja Sekiro bardzo chętnie, wiesz, ja zamierzam wrócić do Sekiro, bo mi się podoba ten system walki w Sekiro. Znaczy koncept, że nie buduję za bardzo jakiejś takiej dużej, rozbudowanej postaci, wiesz, nie zbieram tą sprzętu i tak dalej, tylko bardziej to jest wszystko oparte na zręcznościowym aspekcie, to do mnie to przemawia, no, bo to jest skill.
Znaczy bardziej tym timingu, powiem ci, że...
Ale to jest skill właśnie,
Tak, że to ten skill i są ludzie, jest właśnie taki youtuber, którego parę razy przypadkowo tak odwiedziałem, wiesz, to, że ktoś może przejść na gitarze tym plastikowej gitarze od Guitar Hero, to jest okej, okay, nie? Bo tam są klawisze, wiesz, tam pewne rzeczy sobie ustawisz.
No.
Ale to już jest na takiej zasadzie, że jeśli ustawisz sobie, że możesz, nie wiem, jakieś elektrody do szklanek z wodą, czy na pączkach, nie wiem, Honker 6 chyba się nazywa gość, nie? I on robi to jakieś cuda, nie? Po prostu tworzy sobie kontroler, który tylko ma w jakim stopniu po prostu reprezentować przyciski. A czy to są jakieś pączki, czy to jest szklanka z wodą, czy nie wiem, kawał mięsa surowego, czy coś takiego. Nie, może z mięsem akurat nie robił. To jest jedno. I to jest po prostu wszystko ten timing. I to jest niesamowite, że no można się coś tak, wiesz, nauczyć. No wiesz, no to parowanie w grach zawsze wygląda najefektowniej. I jak oglądasz jakąkolwiek grę, w której jest element parowania, to jeśli widzisz, że ktoś tak to opanowuje do perfekcji i to na przykład, żeby przejść Sekiro, nie, to trzeba to właściwie do tej perfekcji, no niemal perfekcji opanować, to robi niesamowite wrażenie. Dlatego oglądanie, jak wiesz, jak Sekiro wygląda, no to jest poezja, że to jest, wiesz, takie zbijanie tych ciosów i to robienie w rytmicznie, i to wiesz, nie jest jednego ciosu, tylko kilka, bo to kombinacje zbijasz. Rewelacja. No może jak właśnie, nie wiem, wciągniesz się w Sekiro i ten, to ja w końcu też się złamę, bo dawno nie grałem w ogóle w żadną taką soulsową grę, wyobraź sobie, że nie miałem, od czasów której gry, nie wiem, bo próbowałem te takie gry, które Rafał polecał, nie? Tego Wu-Tanga czy Wu-Chang, próbowałem w to pograć.
Ja się od tego odbiłem, niestety.
Tak, jakoś zupełnie ten początek nie wciągnął, tak.
Wiesz? W sensie tak? nie podoba mi się ten cały setting, jakaś taka wolna, to wszystko było takie kwadratowe dla mnie. Ja takich gier nie lubię. No,
ta dynamiczność dlatego, walki jakoś mi nie odpowiadała. No ładne postacie, no, wszystko ślicznie.
Znaczy brak dynamiczności chyba.
Tak, że to jakieś, bo tam jest kwestia tych wyprowadzań, tych ciosów, no nie, i tak dalej, że one mają swoją taką inercję, której nie można za bardzo przerwać. Nie? No, chyba na Drafo to jakoś lepiej tłumaczył. Ja pograłem tyle, co tam w Game Passie godzinkę czy coś, bo akurat wtedy sobie zainstalowałem i jakoś wtedy się nie wciągnąłem. Trochę mi brakuje właśnie takiego wejścia, ale też się boję, że no nie wciągnę się i to będzie kolejny taki stracony czas, ale tak jak mówię, Sekiro to jest gra, która już ma swoje lata i ona jednak zrobiła pewną renomę i wypadałoby jednak, bo to jest From Software, zagrać. Bo wiesz, ani te Lies of P gdzieś mi nie podeszło, ale grałem tylko w demo. No nie próbowałem tego Kazana, to jest First Berserker of Kazana.
Ja grałem nawet i nawet mi się podobało, ale za drogie było na premierę, a po premierze już stwierdziłem, że nie chce mi się w to grać.
Chociaż teraz widziałem właśnie gdzieś w promocji, no nie, że już było za połowę ceny, no ale...
Ale nawet, wiesz, nie... Znaczy chyba graficznie też jakoś nie rezonuje we mnie ta estetyka i to dlatego... Nie wiem, może wrócę do tego w sumie Wuchanga, wiesz, tak patrzę teraz na te. Tylko ja nie, znaczy pewnie się odbiję znowu, bo jakby to, co mi się nie podobało, to nie, dużo bardziej mi się podoba dynamika Sekiro niż jakiegoś Wuchanga. Mhm. No.
A miałeś jeszcze taki moment refleksji, nie wiem, chęci powrotu do Wukonga?
Zainstalowałem nawet Wukonga, wiesz, i chciałem, ale chyba muszę teraz doktorat zrobić i obejrzeć wszystkie...
Za duża przerwa, tak?
Za duża przerwa, stary, żeby teraz to, wiesz, no bo musiałbym znowu wrócić do tego buildu, który mam, bo tam jestem na samym końcu, nie? Tam zostało mi, nie wiem, ostatnich kilku bossów i koniec, więc...
To daleko doszedłeś, no.
No ja tam 70 godzin wbiłem w tym
golonu. Twoja ulubiona youtuberka ostatnio nagrała filmik, nie wiem, czy widziałeś? I tam było jakieś tak próbowała podejść do tego, dlaczego gracze nie kończą gier. Że tak się zatrzymują przed ostatnim, przed końcówką. I to jakoś psychologicznie próbowała rozkminąć. Już nie pamiętam dokładnie,
no
jak,
nie,
jaka
ale to,
była
nie, to,
teza.
To, wiesz co, no ale to nie wiem. No ja się zatrzymałem z bardzo prostego powodu. Po prostu i tak spędziłem 70 godzin, już nie miałem siły w to grać, mówiąc szczerze. Mm-hmm. I wiesz, i ta gra była naprawdę trudna, bo tam każdy boss jest naprawdę trudny, nie? I to nie, że trudny. Na przykład był jeden boss, którego pokonanie, wiesz, ja tam też wspomagałem się jakimiś poradnikami już na tym późniejszym etapie zaawansowanym i tam było tak, że goście mówili, że żeby go pokonać, to potrzebujesz mieć przedmiot w ekwipunku, nie? Jakąś taką igłę czy coś, bo jak tego nie masz, czy tam są dwa przedmioty, już nie pamiętam, w każdym razie trzeba było dwóch czy trzech bossów opcjonalnych pokonać, żeby sobie tą walkę ułatwić, tak. Ale ułatwienie... Stary, ta dla mnie, każda z tych walk, tak jak przypominam sobie teraz Wolong, to każda... Nie, Wolong, nie Wolong, nie zaraz.
Wukong.
Wukong, kurde. Wukong, Wolong, Wuchang.
Ale wiesz, mówię, o, może my tutaj źle wymawiamy, może właśnie w Chinach mówią Wolong.
No, ale w każdym razie jak małpa ja mówię na tą grę po prostu, nie? Grałem w małpę. Więc wiesz, i tam trzeba było przejść opcjonalnych bossów, ale znowu te walki z tymi bossami, to one zawsze były na żyletki. Wiesz, to jakby wygrywałem walkę, ale na zasadzie, że miałem, nie wiem, 10% życia mi zostawało, nie? Już byłem taki na skraju, nie? Więc to takie jakby zupełnie, no, ciężka gra, ciężka. Taki bardziej slasher, ale może soulsowy slasher? No właśnie taki, to wydaje mi się, że to są już takie gry idące od Team Ninja trochę, czyli one jakby wzięły z soulsów ten poziom trudności, wzięły z soulsów to, że jak giniesz, to coś tam tracisz. Chociaż tutaj nic nie tracisz w sumie w Wolongu, no właśnie pod tym względem slasher, nie? Ale przede wszystkim jest ten strasznie wyśrubowany gameplay, nie? I taki bardzo dynamiczny, bo jak sobie mówię, no wróciłem do Elden Ringa. To jest wolna gra jak flaki z olejem, stary, pod względem gameplayu.
No tam
jak sobie porównasz,
nie? Rycerzem biegasz, no może jak tam się rozbierzesz.
Nie,
no
jak biegasz magiem, to też jest wolno, nie? To jakby wydaje mi się, że w dalszym ciągu to nie jest, to nie jest szybko, stary, w dalszym ciągu, nie? Mhm. Nie wiem, no nie wiem. Powiem ci, że...
Tak, grasz Jaskę, a nie Nałę.
No ja wiem, że możesz tam pewnie... Ja nigdy nie grałem jakiejś takiej postaci na rolki czy na jakieś takie kombinacje. W ogóle... Nie wiem, no... To parowanie też wydaje mi się, wiesz, w Soulsach jest dużo bardziej pewnie trudne. Takie w sensie prawda. Trudne, nie ze względu na trudne, no, jakby trudne dlatego, że po prostu ta gra ma taką, a nie inną prezentację i jakby nie widzisz do końca tych wszystkich animacji dobrze. No nie wiem, ja bym tak to powiedział, ale nie wiem, może się mylę. Ja nie jestem jakimś wielkim wyrocznią, jeśli chodzi o, wiesz, o Eldena, bo ja go spędziłem w nim sporo czasu, kilkadziesiąt godzin, czy na PC-cie i na PlayStation,
znaczy,
ale
w sumie
ja...
Z naszej grupy, to tak, Rafał bardzo dobrze poznał fabułę, bo on tam wszystko czytał i tak dalej.
Tak.
Ja w sumie skończyłem tę grę, ale jakbyś mnie zapytał, no nie, jaka tam
nic
była
nie
fabuła, to wiesz, tam się nie da siedzieć za bardzo w moim przypadku fabuły, bo ja, wiesz, dla mnie na przykład to, że ja pogadam z jakimś NPC-em i później 50 godzin później, no nie, on się gdzieś pojawi... Ja mam połączyć te wątki.
Nie,
no nie?
Ale tam jest, najsłynniejszy był ten moment, że ja mówiłem, że ja nie wiem, o co tam chodzi takiego zamku i Rafał mówił wtedy, że tam jak się jechało do tego zamku, to tam jakaś dziewczyna leżała, jakieś zwłoki czy coś i tam trzeba było podejść. I ja to w ogóle przegapiłem, stary.
Nie,
do tego, wiesz, do tego zamku, to chyba był ten zamek Lwiej Grzywy, ten taki poboczny jakby, co tam stały taki olbrzymy i tam się z takim lwem walczyło w tym. Także, no nie,
ja
to nie
w takich grach to ja na przełaj, wiesz, przez góry, przez
nie, ja, to, rzeki, ja tak to samo, ja w ogóle, wiesz co, ja w ogóle fabuły też nie śledziłem w tym Eldenie, nie wiem o co tam chodziło, nie? Poza tym, że postacie pamiętam, że tam, aha, to trzeba było pstryknąć palcami, bo był ten wilczur. Wiesz, dużo rzeczy sobie też przypominam, jak czytam tą mangę Elden Ring, to sobie dużo rzeczy przypominam, a no tak, to było faktycznie, tak było, nie? Że, i tu jest jakieś mrugnięcie okiem, że w ogóle to jest wszystko, wiesz.
Mangę? Właśnie, bo drugi raz wspomniałeś o tym, że coś czytasz z tego Elden Ringa.
No mówiłem, no bo nie słuchałeś pewnie na Kronice, więc czytam mangę Elden Ring. Kupiłem pierwszy tomik na zasadzie takiej, a zobaczę, co to jest, spodziewając się, że to będzie w ogóle, wiesz, coś dla dorosłych i takiego bardzo ciężkiego i w ogóle, a tymczasem okazało się, że to jest po prostu taka bardzo frywolna adaptacja, nie taka, wiesz, bo wyszły na przykład komiksy Persona 5 na przykład, nie? Teraz wyszły te mangi, wychodzą, zaczęły być wydawane po polsku, wychodzą kolejne jakby części i tam jest jeden do jednego fabuła z gry. A tutaj masz w Eldenie, nie masz jeden do jednego fabuły z gry, tylko masz jakby taką wariację na temat i taką humorystyczną, nie? Że ten główny bohater...
A jest napisane, że to jest George R. Martin w kolaboracji z tego Yamashita?
Nie, bo jest scenariusz jest całkowicie napisany na nowo, że tak powiem.
Aha. Nie, bo to byłoby ciekawe, że jakbym wrócił właśnie do Eldena, bo mi czasami chodziło po głowie, żeby wrócić do tej gry. No, wiesz, to DLC wyszło takie, które było okrzyknięte w ogóle. DLC, a najlepsza gra roku. I pewnie jakbym sobie mógł śledzić fabułkę w takiej mandze, to pewnie pewne rzeczy...
Nie, ale ta fabuła nie jest, stary. To, wiesz, nie? No to tam, on, to jest humorystyczne, bo ten cały, wiesz, Godric chyba Zszywaniec, tak on się nazywa, to wiesz, to tutaj jest pokazany z jajem, że on zbiera tych, generalnie zbiera tych zmatowieńców, i tam mu przygotowują na dworze, zszywają z nich różne takie pomysły, nie? I tam jest na przykład, wiesz, takie, że tutaj jest jakiś wariant miłosny, że jest serduszko, tu jest jakiś wariant tam z serzami, wiesz, to są to generalnie takie jajca, no tak, nie? I on jeszcze generalnie ten jego główny tam na tym, Kostok chyba się nazywa, czy jakoś tak, czekam, patrzę teraz do tej mangi, Gostok. I on, wiesz, że on idzie za tymi trendami w stolicy, nie? I tam... I on ich ciągle tam wysyła, nie? I oni tam chcą niby zwabić tego głównego bohatera do tego, żeby przyszedł właśnie. A ten główny bohater to jest taka niemota, nie? Kompletnie nic się nie nadaje. I jeszcze ta Melania... Czekaj, Melania? Melina. Ona mu nie pomaga za bardzo, bo ona, wiesz, na początku tam mu ładuje w inteligencję, nie? I on po prostu nic nie jest w stanie nawet zrobić. I lata w samych gaciach w ogóle, nie? Tak jak większość tych takich hardkorowych graczy. Okay. Ona, wiesz, ona się zastanawia, gdzie mu te butelki przyczepić, nie? Więc mu robi takie jak bańki mu w tyłek przyczepia, jakby, wiesz, taki humor, wiesz, japoński, nie? Trochę.
O Boże.
Ale świetna manga jest. Naprawdę, aha, ten pierwszy tom jest super, nie? Taki
jak... A tu dużo tego wyszło? Tych tomików?
No jest chyba 7 tomów na razie polskich. O, ja już zamówiłem sobie wszystkie. Ale pewnie, nie wiem, czy jest zakończone. Nie, no bo one są po tam 20 zł, 25, no 30.
Czy właśnie to jest to, że mangi japońskie, znaczy mangi po prostu, to one nie mają końców. One mają po...
Nie, no mają, nie zgadzam się z tobą. Mają końce, są serie, wychodzą też jakby pojedyncze w ogóle tomy, pojedyncze, wiesz, pojedyncze jakby odcinki.
Takie paperbacki, tak? Integrale.
Tak, takie...
Zamknięte historie,
nie? Tak jak masz normalnie w europejskim komiksie, więc to tak nie do końca. Natomiast po prostu, wiesz, tego jest dużo, bo ludzie tego jakby to czytają, nie? Więc tak jak takie czytadła.
Mhm. Nie, no ja wiem, no, wiesz, czasami jest tak, że jak po prostu masz jakąś ulubioną swoją serię, to też niespecjalnie chcesz, żeby ona się kończyła, po prostu masz taką przyjemność w czytaniu. Tylko
nie, ale one
bardziej
się kończą,
taką pewność, że
nie, mi się wydaje, że one się kończą, co ty.
Mm-hmm. Tylko bardziej bym chciał tak, że biorę po prostu taki tom, który, nie wiem, miałby numerek 17, ale to jest taka historia, którą mógłbym przeczytać, nie czytając wcześniejszych tych. Oczywiście biorąc
ja bym tak
uwagę,
nie
że...
chciał. Ja bym tak nie chciał.
Tylko mówię, że gdzieś tak, bo ja na przykład bardzo często wpadam do takich sklepów z komiksami i oni mają takie pudło właśnie tych paperbacków na przykład za 5 euro, nie? I przeważnie jak widzę, że na grzbiecie jest jakaś cyferka, to tak się zastanawiam, czy ten integral to jest na tyle jedna historia z tego komiksu, którą mogę przeczytać i będzie zamknięta, czy będzie taka, że po prostu zaczyna się jakoś tak dziwnie, jakby w połowie i kończysz się tak jakby niedopowiedziane, że muszę kolejny rzeczy kupić, więc ja zawsze celuję w te integrale, które opowiadałem jedną historię i to przeważnie jest tak, że wiesz, amerykańskie komiksy, one wychodzą w tych zeszytach. I te integrale przeważnie gdzieś zszywają, powiedzmy, nie wiem, jakąś tam, jakiś tam ark, który był zawarty między tam 115 a 120 zeszytem takim, wtedy powiedzmy jest tam jakaś taka historia. Oczywiście znajomość tych bohaterów jest potrzebna, żeby się jakby bardziej wkręcić, ale też możesz po prostu go przeczytać jako taki pojedynczy komiks. Chociaż ja uwielbiam jednak takie zamknięte historie, nie? I to, co zawsze, wiesz, to taki numerem jeden oczywiście są Strażnicy. Bardzo lubię te komiks, który wspomniałem już wiele razy, Half Past Danger, ale lubię, wiesz, no wszystko w ogóle Moore'a, co Moore wydał, to jest uwielbiam, nie? Tam V for Vendetta, czy tam ale Hellblazer i tak dalej, bo to są wszystko integrale, które zawierają historię. I te Batmany, i Batmany też. Jak masz integral Batmana, to jest po prostu zamknięta historia. Możesz przyjąć takiego Batmana i wiesz, że ten
ale, ktoś Batman jest wiesz, no, ale postaci. To też są zamknięte historie, tylko one mają po prostu kilkadziesiąt tomów.
Tak.
Więc wiesz, więc ja nie wiem. No, nie wiem, mi się podoba, super kreska, świetnie narysowana.
Ja się jutro przejdę właśnie chyba do sklepiku. Tutaj jest taka spora półka z mangami w jednym właśnie takim komiksowym tym i zobaczę, czy nie mają Eldena. Bo mnie trochę tak przekonałeś właśnie tym, że to jest takie trochę odjechane.
Słuchaj, to jest niezwiązane z jakby fabułą gry, w tym sensie, że to nie jest jakby jeden do jednego adaptacja. Natomiast, tylko to jest jakby nowa historia, wiesz, nowy bohater i tak dalej, bo to jest jednak jakiś bohater. No i jest to, wiesz, humor specyficzny, nie każdemu pewnie podejdzie, jak to z humorem bywa, więc różnie może być. Ale polecam przeczytać sobie, otworzyć, bo ja sobie po prostu, ja kupiłem w ciemno generalnie, chociaż leżało na półce, więc mogłem sobie obejrzeć, ale też, nie wiem, są wiesz, w takich sklepach, wyślę ci linka, to możesz sobie przeczytać próbkę, zobaczyć nawet online, jak sobie konto chyba założysz tylko. Jest taki sklep tego polskiego wydawnictwa, który akurat wydaje, znaczy nie wiem, czy to oni wydali tą mangę, czy ktoś inny. Tak, dokładnie, oni wydali tą mangę i w Polsce. I oni mają swój, wydaje mi się, że swój sklep i na tym sklepie, jak sobie założysz konto, to sobie, albo może nawet i bez konta możesz próbki zaglądać, nie? Nie wiem jak.
No ja ostatnio właśnie tak znowu wracam do komiksów, bo wiesz, komiksy przeczytasz dużo szybciej niż książkę w moim przypadku i teraz byłem właśnie, kupiłem sobie, nie wiem, pamiętasz taki serial Serenity? Firefly, znaczy?
Nie no, pamiętam. Właśnie,
no, dokupiłem sobie Those Left Behind i to jest właśnie komiks, który jakby łączy, wiesz, serial a film, ale to już może przy jakiejś innej okazji, żeby ten... No co za drogi Juszu?
Kończymy.
Chyba, że tak, kończymy.
Nie, kończymy, bo już jest późna pora.
Dziękuję ci serdecznie za... No, to chyba była najlepsza, największa i najbardziej, jak to się mówi, znacząca dyskusja o sytuacji w Microsoftie, w polskim internecie.
No, na pewno.
Podcastingu. Nie słuchałem innych, więc nie wiem dokładnie, czy na te same wyżyny się tutaj wspięli. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, za wizytę. Mam nadzieję, że w następnym odcinku już Rafał wróci, ale jak właśnie by wam brakowało podcastów, to niezmiernie polecam Polską Kronikę Gier, odcinek 49, tam właśnie. I właśnie to jest też ciekawe, że tam nie chciałem cię pytać o gry planszowe i tak dalej, bo wiem, że też poruszałeś ten temat u siebie, więc...
Nie, bo już zagrałem drugi raz w Ironwood, ale nie chcę teraz... Znaczy, i mam dużo lepsze doświadczenie z tym Ironwoodem swoją drogą, ale...
Właśnie, bo chciałem cię zapytać, bo to jest karcianka, ale mówię, no na pewno nie będziesz się teraz albo się powtarzać, ale graficznie to ona wygląda trochę jak ten labirynt śmierci, nie wiem, kojarzysz... Kilka razy mówiłem o tej grze i może nie robi takiego super wrażenia, ale kurczę, no karcianka, więc pewnie gdzieś tam w jakimś kręgu moich zainteresowań było, ale tak króciutko, tak jednym zdaniem, podoba ci się ten Ironwood? To jest
No myślę, że zagrałem drugą partię i obojgu nam, i teraz żona wygrała i generalnie obojgu nam się spodobało. To znaczy wydaje mi się, że ta gra ma bardzo dużo jeszcze tajemnic do odkrycia. Mhm.
Bo tam wspominałeś, że tam kilka dodatków kupiłeś, tak? Że to taki był zakup, że...
Nie, do Ironwood nie. To jest jedna gra, zamknięte pudełko. Kupiłem Kinfire, kilka takich gierek. Wiesz, Delph. Ale to jeszcze tam nie zagrałem na tyle, żeby w ogóle cokolwiek powiedzieć. To bardziej do solo tak naprawdę w gruncie rzeczy. Ironwood, wiesz, no nie, za dużo... Znaczy mogę tylko powiedzieć, że, ale ja zresztą sobie dałem to zastrzeżenie, że wiesz, jakby nie ma co mówić o... Nie ma co mówić o grze po pierwszej partii, szczerze powiedziawszy. Naprawdę. Tak. Jest bardzo rzadko po pierwszej partii można... Oczywiście czasem można, ale rzadko, wydaje mi się. Znaczy, albo nie to, że rzadko, nie. Ale są takie gry, po których na pewno po pierwszej partii nie można zgłębić. I to jest taka gra, wydaje mi się. Mhm. Wydaje mi się, że ta
dziękuję
gra...
Ci jeszcze.
Wiesz, tak, no dobra. No, ja również.
Nie, przepraszam, że się tak poza... Nie, bo chciałbym już zakończyć, ale dobra. Też mam w sobie też tą taką chęć posłuchania o tym, ale to w takim razie zostawimy.
Myślę, że możemy odcinek. O tym pogadać na następnym
tak,
podcaście.
Bo wtedy już będziemy miał więcej partii rozegranych, ja sobie też więcej o tej grze tam poprzeglądam. Może jakiś właśnie, wiesz, jakiś dramat planszówkowy skomentujemy, bo słyszałem, że w ogóle... dzieją się rzeczy w tym świecie, więc...
No był jakiś tam dramat planszówkowy, tak. Ale ja go nie śledziłem też, mówiąc szczerze. Ale...
No ja przypadkowo Elgorod mi podrzucił i myślałem, że to jest grubsza sprawa, no ale wygląda na to, że dla niektórych jest.
Świat planszówek.
Tak. Dziękuję ci jeszcze raz. Już upamiętajcie. Hasło, hashtag na koniec...
Hasło buła.
Dobra, hashtag bułka. I ci, którzy się domyślą, dlaczego, mogą to rozwijać w komentarzu. Nawiązanie do Xboxa. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień. Cześć, hej.
Trzymajcie się, cześć.